Witam, Fantasmagieria, podcast o grach wideo, komputerowych, ale i nie tylko. Odcinek 600, wydanie specjalne, jubileuszowe. Odcinek wyjątkowy, bo postanowiłem przybliżyć wszystkim zainteresowanym genezę podcastu o grach w Polsce. Jego początki sięgające 2007 roku. Słuchający Fantasmagierii na YouTubie zauważyli, że oko cieszy nie tylko okładka, ale i gadająca głowa. Pomysł na ten odcinek kiełkował od pewnego czasu, lecz brakowało pomysłu, jak go zrealizować. Zdecydowałem, że podzielę nagranie na kilka segmentów oraz przedstawię historię podcastów o grach w Polsce chronologicznie. Najlepiej, jak udało mi się to ustalić. Z góry przepraszam za jakość nagrania moich szanownych rozmówców. Winę ponosi jakość mojego połączenia. Jako ciekawostkę dodam, że nie jest to pierwszy wideokast Fantasmagierii. 12 lat temu nagraliśmy odcinek 225 przed kamerą, siedząc na kanapie u Benka i goszcząc w Dublinie Piotka Spychałę, znanego jako Dr. Judym, który już wtedy na poważnie, zajmując się fotografią, dysponował profesjonalną kamerą, co w połączeniu z moim camcorderem Canona pozwoliło na niemal telewizyjne zmienianie ujęć podczas rozmowy. Reszta to już historia. Rozdział pierwszy. Na pewno w 2024 roku nikomu nie muszę tłumaczyć, czym jest podcast. To myślę, że jego ideę bardzo dobrze zdefiniował Borys Kozielski, jedna z najbardziej zasłużonych osób w polskim podcastingu. Borys nie tylko był autorem niezliczonej liczby audycji, propagatorem amatorskiego radia internetowego, ale także uczył, jak zacząć swoją przygodę z podcastem. Tak mówił o genezie podcastu w audycji Tato na Wyspach w odcinku 7 marca 2018 roku. Oczywiście to tylko mały fragment, polecam całą rozmowę i przypominam, że wszystkie źródła znajdują się w opisie odcinka.
Podcast to jest audycja w formie radiowej, to na pewno, ale posiadająca możliwość subskrybowania tej audycji. To jest to, co odróżnia wszelkie pliki MP3 umieszczane w internecie od podcastu. No, ale coraz częściej wcale tak nie jest. Coraz częściej mówi się też o podcastach, że to są audycje, które są po prostu umieszczone w internecie. Są podcasty wideo, są podcasty audio. No, ale samo słowo podcast zaczyna się odnosić właściwie coraz częściej już tylko do plików audio, dlatego że no, jeśli mamy podcast w formie wideo, no to on właściwie już tylko funkcjonuje w jednym serwisie, to jest YouTube. Skąd się wziął podcast? Podcast wziął się, taka jest moja jak gdyby definicja tego, wziął się z potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem.
Słowo podcasting pojawiło się w przestrzeni medialnej po raz pierwszy w lutym 2004 roku w artykule w Guardianie autorstwa Bena Hammersleya pod tytułem Audible Revolution, który zastanawiał się, jak określić niesamowity wzrost popularności radia internetowego. Być może nie zdawał sobie sprawy, że kilka miesięcy później podcasting urzeczywistni się dzięki projektowi, nad którym pracowali David Weiner, twórca RSS, oraz Adam Curry. Osoba wtedy głównie znana z bycia byłym DJ-em MTV. Adam Curry jako pierwszy wpadł na pomysł połączenia RSS, skryptów i subskrybowania audycji radiowej na życzenie w jednej aplikacji, tym samym zostając pionierem podcastingu, emitując 13 sierpnia 2004 pierwszy odcinek Daily Source Code. Po latach nadano Adamowi przydomek Podfather. Krótko po tym, wszak popularność podcastingu nie mogła umknąć wielkiej korporacji, Apple w wersji 4.9 swojego multimedialnego oprogramowania iTunes zaimplementowało katalog darmowych podcastów jako część swojego sklepu. Podczas prezentacji na Worldwide Developers Conference 2005 Steve Jobs przycementował etymologię słowa podcast. Posłuchajmy, jak wprowadził wtedy podcasting na salony. Podcast to połączenie iPoda i nadawania, z angielskiego broadcast. Można go opisać na wiele różnych sposobów. Na przykład można powiedzieć, że podcast jest jak TiVo dla radia. Dzięki podcastom możesz pobierać audycje radiowe i słuchać ich na swoim komputerze lub umieszczać je na iPodzie, kiedy tylko chcesz. Podobnie jak do nagrań telewizyjnych w TiVo. Inny sposób na opisanie podcastu to świat według Wayne'a dla radia. Oznacza to, że praktycznie każdy bez dużego wkładu finansowego może nagrać swoją audycję, wrzucić ją na serwer i udostępnić słuchaczom z całego świata. Z naszej perspektywy podcasting to jedna z najlepszych rzeczy, jakie przydarzyły się radiu. To nie tylko popieranie audycji radiowych. Możesz przede wszystkim subskrybować interesujące podcasty, a nowe odcinki będą automatycznie pobierane. Możesz słuchać je na komputerze lub zsynchronizować ze swoim iPodem. To ekscytujące. W tym momencie istnieje ponad 8 tysięcy podcastów i ich liczba rośnie bardzo szybko. Co więcej, zamierzamy to wszystko ułatwić, ponieważ nie będziesz musiał pobierać do tego innych aplikacji. Cały katalog podcastów będzie bezpośrednio dostępny w iTunes. Wystarczy zasubskrybować dowolny podcast, a reszta będzie naprawdę prosta. Stanie się to częścią sklepu muzycznego iTunes, gdzie znajdziesz tysiące podcastów gotowych do pobrania lub subskrypcji za jednym kliknięciem.
Rozdział drugi.
Podcasty o grach. Zanim pojawiły się podcasty o grach, ogromną popularnością cieszyły się radia internetowe. Działały głównie w oparciu o protokół strumieniowania Shoutcast, stworzony w 1998 roku przez Nullsoft. Odtwarzaczem był Winamp. Choć audycje nadawano na żywo, była możliwość zgrywania ich i odsłuchiwania później, na przykład na popularnych MP3-kach. Nie pamiętam dokładnie stacji radiowych, ale we wczesnych latach 2000 najczęściej słuchałem audycji Half-Life Radio, przemianowanej później na GameShout, tu pamięć może mi płatać figle, oraz Weapon of Choice, poświęconej głównie grze Guild Wars i rozgrywkom e-sportowym. Zmiana gry nastąpiła na przełomie 2005 i 2006 roku, kiedy portal OneUp do swojego sztandarowego programu wideo o grach OneUp Show dorzucił podcasty. Występowali w nim redaktorzy wydawanych przez Ziff Davis magazynów EGM i Computer Gaming World oraz wspomnianego portalu. Początkowo robili to niechętnie, uważając nagrywanie za niegodne, za marnowanie czasu, bo przecież liczą się tylko czytelnicy. Nikt nie będzie chciał ich słuchać. Ich podejście zmieniło się diametralnie już po pierwszych miesiącach, a pod koniec 2006 roku ich podcasty One Up Yours and GFW Radio stały się kultowe i wzorcem Severs. Dostrzeżono je i w Polsce. Rozdział trzeci. Podcasty o grach wideo w Polsce. Kiedy na Zachodzie liczba podcastów szła już w tysiące, w naszym kraju wystarczyłyby palce obu rąk. Początkowo, treściowo było o niczym. Albo o życiu w miejscu. Jednak była pewna perełka. Podcast komputerowy Trącić Myszką, prowadzony przez redaktorów Polskiego Radia Szczecin, panów Jarosława Daleckiego i Macieja Jankowskiego, był dla mnie odpowiednikiem amerykańskiego programu Computer Chronicles, czy nawet naszej Sondy. Ta popularno-naukowa audycja koncentrowała się na technologicznych nowinkach i ciekawostkach ze świata informatyki. Jako pełnoprawny podcast wystartowała już w 2005 roku. Warto odnotować, w październiku 2006 roku powstała audycja Gramy na Maxa, prowadzona początkowo w Radiu Centrum 98,2 FM przez Pawła Typiaka i Marcina Skolę. Była przepełniona muzyką z gier wideo, recenzjami oraz omówieniem bieżących wiadomości. Po kilku latach doczekała się podcastowego spin-offu Gramy na Maxa Plus, który współprowadzi Mateusz Fidut. Gramy na Maxa obecnie jest w rozgłośni free, a archiwum dostępne jest we wszystkich popularnych aplikacjach do słuchania podcastów. Była to jednak nadal audycja radiowa, a nie prawdziwy podcast. Ten uznany za prekursor polskich podcastów o grach wideo miał dopiero nadejść. Poligatka. Uznana głównie za pierwszy spełniający definicję podcast o grach w Polsce, który tym samym zaliczamy do pierwszej fali polskiego podcastingu o grach wideo. Piotr Gnyb, zainspirowany takimi portalami jak Kotaku, OneUp czy Destructoid, założył blog Poligamia, a kilka miesięcy później, 11 marca 2007 roku, wystartowała Poligatka. Historię tę Piotrek przybliżył w artykule Krótka historia poligamii, część pierwsza, na swoim blogu. W pierwszym odcinku Poligatki, oprócz Piotra, w rozmowie udział wzięli Przemysław Zamęcki, Aleksander Lemlich i Antoni Łuchniak. A od czwartego odcinka do ekipy dołączył Ryszard Chojnowski. Z Piotrkiem i Ryszardem porozmawiamy w dalszej części, a teraz posłuchajcie fragmentu pierwszej Poligatki.
Dzień dobry, witamy na pierwszym podcaście Poligami, zwanego Poligatką. Materiał nagrywamy 11 marca 2007 roku.
Ja się nazywam Piotr Gnyt, mój gamer tak to teraz.pl, a oprócz mnie jest jeszcze
Olek Lemlich, mój nick to Kenner,
Antoni Łuchniak, mój nick to Peter Griffin
i Przemek Zamęcki, czyli Ghost.
No więc panowie, w co gracie ostatnio?
To zaczynając może ode mnie. Ja w tej chwili męczę przede wszystkim Crackdown na Xboxa 360, a także Elite Beat Agents na DS-a.
No ja ciągle gram w Rainbow Sixa, głównie multi, w zasadzie tylko już multi, odkąd skończyłem singla, to tylko już multi i robię, zaczynam po prostu swoją przygodę z Test Drive'em Unlimited na 360.
No ja cały czas Okami, bardzo dobra gra i potężna końcówka PlayStation 2, naprawdę polecam, rewelacyjna rzecz. Drugą grą, którą sobie odświeżam, jest Lost Planet na Xboxa 360. No i cały czas multi w Rainbow Six Vegas również polecam.
Ja dla odmiany z kolei single w Rainbow Six Vegas, który chcę skończyć i zabrać się za Ghost Recona drugiego. I zaczynam Lost Planet, chociaż bardzo powoli i nieśmiało się podchodzę do tej gry. Jako że słyszałem dużo negatywnych opinii o niej. Spotkać się dzisiaj tylko po to, żeby generalnie pogadać sobie o GDC.
Załoga G, GameHot. Sukces Poligami oraz jej podcastu nie przeszedł niezauważony. Juliusz Konczarski i Zbigniew Jankowski pracowali nad reaktywacją Załogi G, niegdyś popularnego izina, w formie community bloga. Nowa strona miała premierę w czerwcu i do ekipy dołączyli Adrian Roth i Marcin Łukański. W ramach nowego serwisu ukazało się tylko kilka podcastów. Epizod 1, 1 lipca 2007 roku, później odcinek specjalny, rozmowa Juliusza z głównym projektantem pierwszej odsłony gry Wiedźmin, Michałem Madejem z CD Projekt Red. Kolejny to komentarz do targów E3 2007 oraz spowiedź Juliusza Bibkowi z informacją o Wiedźminie. Niestety nie zachowały się żadne archiwa tych czterech audycji, do których miałbym dostęp podczas przygotowania tego materiału. W każdym razie, niedługo potem, ambicje autorów urosły i cytując Zbyszka Jankowskiego. Szybko okazało się, że początkowy pomysł na prowadzenie tylko i wyłącznie luźnego bloga o wszystkim i robienie podcastów to za mało. Tak narodził się nowy projekt. Zaczęliśmy wspólnie dyskutować nad formą. To były wielogodzinne, często nocne rozmowy. Najpierw moje i Juliusza, tu chodzi o oczywiście Bibka, a później całego obecnego zespołu Załogi G. Wreszcie doszliśmy do wniosku, że chcemy spróbować zrealizować zupełnie nowy projekt pod nową nazwą, nową banderą i w nowej formie. Projekt, który będzie hybrydą wielu elementów znanych w polskiej sieci i tych obszarów, w których polskie media o grach dopiero raczkują. Tak narodził się GameHot.pl. Dziś chciałbym Was serdecznie zaprosić do odwiedzenia serwisu, do przeczytania i wysłuchania i obejrzenia opublikowanych tam materiałów. Z każdym dniem będzie ich coraz więcej. Liczymy na Wasze opinie i krytykę. Mam nadzieję, że to, co robimy i będziemy robić na GameHocie, przypadnie Wam do gustu. GameHot.pl z własnym podcastem wystartował 2 września 2007 roku. W pierwszym odcinku udział wzięli Juliusz Zbyszek, Adrian Roth i Michał Basta. W dalszej części sam Juliusz przybliży kulisy tego przedsięwzięcia, a teraz zapraszam do odsłuchania fragmentu pierwszego odcinka.
Witamy Was bardzo serdecznie na pierwszym oficjalnym podcaście z serwisu GameHot.pl. Ja się nazywam Juliusz Konczalski, a wraz ze mną są Adrian Roth.
Witam.
Michał Basta.
Witam.
I Zbigniew Jankowski.
Hej, witam.
Idea naszego podcastu jest taka, że będziemy się spotykali co tydzień i będziemy komentowali najciekawsze wydarzenia w branży growej minionego tygodnia. Najczęściej będą to oczywiście wydarzenia, o których pisaliśmy na łamach naszego serwisu. No i już bez zbędnych ceregieli może zacznijmy od pierwszej informacji, która właściwie otworzyła poprzedni tydzień na GameHocie, czyli informacji o zakończonych targach Games Convention.
Fantasmagieria. I tu dochodzimy do najistotniejszego punktu całej tej historii. Genezy powstania Fantasmagierii, zwanej również Najpodcastem. Podcastu, który, co łatwo sprawdzić, jest najstarszym i jednocześnie nadal aktywnym podcastem o grach wideo w Polsce. Obchodzimy jubileusz 600. odcinka, licząc fantastycznie Fantasmagierię. Będzie ich ciut więcej, a gdybyśmy nieprzerwanie nagrywali co tydzień, byłoby ich za 200 więcej. Z lekko niepoukładanej rozmowy w dalszej części niewiele dowiecie się o początkach, choć wierni słuchacze na pewno ją znają, a ci mniej wierni mogą ją utkać z różnych nostalgicznych wspominek, jakie się w naszych rozmowach niejednokrotnie pojawiały. Niemniej kilka rzeczy uporządkuję. Zanim powstała Fantasmagieria, znałem i oczywiście słuchałem zagraniczne podcasty. Moim absolutnie ulubionym był GFW Radio, nadający od 2006 do 2008 roku. Tam były takie osobowości jak Sean Elliott czy Jeff Green, redaktor naczelny Computer Gaming World, później Games for Windows, The Official Magazine, którzy potrafili w jednej chwili przełączyć się z najbardziej absurdalnych konwersacji, obśmiewania internetów, komentowania własnych prowokacji, trollowania na forach, do najbardziej rzeczowych, inteligentnych, stymulujących rozmów o branży. Ten podcast jest jak dobre wino. Polecam go nawet dziś. Więc kiedy dowiedziałem się o projekcie Zbyszka i Juliusza, najbardziej zainteresował mnie aspekt ich audycji. To właśnie wtedy też poznałem Poligatkę. Choć panowie już tego nie pamiętałem, to jednak dziękowałem Julkowi i Zbyszkowi za inspirację i możliwość publikacji pierwszych odcinków na portalu GameHot. Pod koniec 2007 roku namówiłem Bernarda, znanego na różnych grupach dyskusyjnych jako Trzymisie, oraz Julesa do nagrania testowego podcastu, nazwanego wtedy Zerowym. Doszliśmy do wniosku, że jest tam pewna chemia, przaśność, swoboda, a jednocześnie potrafiliśmy przełączyć się i z pasją dyskutować na ważkie tematy. Więc to mogło się udać. Miesiąc później Beno zajął się postawieniem domeny, a ja skonfigurowałem bloga, podłączyłem wtyczkę z podpresem do generowania RSS i ruszyliśmy z wielką pompą. Cytując opis pierwszego odcinka, w dobie uwłaczających powagą podcastów o grach wychodzimy naprzeciw sztywnym normom. W odpowiedzi na historyczną prośbę o pomoc banda xboxowych fanboy w składzie Dachman, Jules i Trzymisie melduje się pod szyldem Fantasmagieria i w sobie tylko pojęty sposób stara się gadać o grach i o grach tylko, jeśli to możliwe. Formalnie za datę powstania Najpodcastu uznaję publikację pierwszego odcinka 30 stycznia 2008 roku. Wtedy też wystartował blog www.fantasmagieria.net, gdzie nieregularnie pojawiały się także nasze felietony. Fantasmagieria to jednak zawsze miał być podcast. Pierwsze rozmowy prowadziliśmy na Skype'ie i nagrywając je na Audacity, dzięki technicznemu Fellerowi były zmiksowane. Więc postprodukcja ograniczała się do małych cięć i do klejenia intra. A skoro o intrze mowa, to w oryginale było remiksem fragmentu ścieżki dźwiękowej z gry Lotus 2, którą ostatecznie przerobił Michał Kita, dodając też zdigitalizowane odczytanie nazwy podcastu. Po jakimś czasie pojawiła się słynna wtyczka pozwalająca nagrywać rozmowy, tak zwana Pamela, i już nie musiałem polegać na sprzężeniu na karcie dźwiękowej. Nikt wtedy nie zastanawiał się, czy jakość jest dobra, czy bo nie konkurowaliśmy z radiem, a inni też mieli swoje problemy. Mój pierwszy mikrofon, który służył mi przez lata, okazał się być bardzo dobrym, choć tanim headsetem podłączonym przez niewielki interfejs USB. Prawdopodobnie do 2009 roku nikt, kto nagrywał podcasty, nie rozróżniał mikrofonów dynamicznych od pojemnościowych, a tym bardziej nie słyszał o firmie Blue, której mikrofon Snowball, a później Yeti, stał się standardem wśród braci podcastowej. Skład Fantasmagierii zmieniał się przez lata. Gościliśmy wielu znamienitych przedstawicieli branży i kolegów z zaprzyjaźnionych podcastów. Nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich bez przesłuchania czołówek pierwszych kilku lat, gdyż nie miałem zwyczaju odnotowywać tego w opisach odcinków. Z osób na pewno zasłużonych warto wymienić, że od 7 odcinka dołączył do nas Piotr Spychała, znany jako Dr. Judym, wtedy pracujący w branży jako tłumacz. Pracował m.in. nad lokalizacją Bioshocka. Jego autorstwa są słynne genofagi. Później dołączyli do Fantasmagierii weteran Ryszard Chojnowski, obecnie autor podcastu Grysław, Piotrek Kuldanek, zaczynający wtedy także swoją przygodę w rozgrywce, Michał Kita, a także od kilku lat jest z nami Rafał Siciński. Od początku Fantasmagieria była podcastem o grach wideo i komputerowych oraz branży. Komentowaliśmy doniesienia medialne, recenzowaliśmy gry, dyskutowaliśmy żarliwie, pochylając się nad wieloma problemami naszego hobby. Nie zajmowaliśmy się popkulturą, od tego mieliśmy mały spin-off, który doczekał się krótkiej serii, za to parokrotnie wznawianej. Fantastyczna Fantasmagieria nadal w moim sercu, ale w pewnym momencie objawił się eklektyczny charakter podstawowej Fantasmagierii i zaczęliśmy rozmawiać także o tym, co robimy poza graniem, co przeczytaliśmy, obejrzeliśmy i tak narodził się kącik kulturalny, a slogan otwarcia, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, się urzeczywistnił. A skoro o trendach... dostrzegając pewne trendy, tak, bo to chciałem wspomnieć, u nowych podcastowych graczy do każdego odcinka zacząłem przygotowywać grafiki, początkowo na zasadzie prostych kolaży, później historyjek, później właściwych okładek z pewnego szablonu, przemyślanych z ukrytymi symbolami. I jeszcze jeśli chodzi o trendy, no to Fantasmagieria miała swoje koszulki. W 2010 roku przygotowałem limitowaną edycję 50 sztuk i przyznam, że widząc kogoś na konwencie czy gdzieś na zdjęciu, w socjalach, w koszulce na podcastu, naprawdę doceniam i od razu robi się ciepło na sercu. Fantasmagieria to już nie tylko podcast, to moja odskocznia, to moje miejsce na ziemi, wirtualne studio, w którym goszczę przyjaciół, rozmawiamy o grach, popkulturze, ale nie tylko. Bardzo się cieszę, że mimo upływu lat nadal są osoby, które chcą nas słuchać. A teraz mały fragmencik, jak zaczynaliśmy.
Witam na Fantasmagierii, nowym podcaście, który za pośrednictwem gamehot.pl możecie słuchać. Z nami dzisiaj Jules.
Witam wszystkich. Również witam, tak? Dzień dobry.
Trzy Misze.
Dobry.
No ja
dlaczego mam. Nie cztery?
No właśnie, czemu nie cztery?
Czemu nie cztery Misie?
Ale co nie cztery Misie? No bo weszło
pięć
trzy Misie.
Pięć Misie.
To była to bardzo mocno, bardzo dobrze przemyślana ksywka.
Ale myślę, dlaczego?
Chyba, że to były tęczowe misie.
Może tutaj byś nam zdradził, wiesz, to takim formie.
Mógłbym, ale będę musiał was zabić. Ale jako, że zakładam, że będzie nas po prostu ludzi, musiałby to być spirowy mord na sporej części męskiej populacji.
Kiedyś były trzy, nie, troskliwe misie były. Czy to stąd się wzięło?
Generalnie jest to przerobione wampirzy klan z maskarady z cymisce na cymiszcze i bardzo fajnie się to wyszło, że pasuje jako trzy misie.
Aha,
no. No panowie... Czyli na początkowy to się nie wymawia trzy misie.
No to co?
Czy się wymawia?
Nie wymawia się, ale fajnie brzmi. Jak się utarło.
No to widzisz, Damian, źle. Zresztą ty nie nadajesz się, przykro mi.
Co się nie nadaje? No to czego?
Nie nadajesz się, stary, do tej roboty.
Jakiej?
Żadnej.
Dobrze.
Nie wiem,
o co będziemy dzisiaj rozmawiać.
AdventureGamer.pl. Pierwszy polski podcast poświęcony tylko i wyłącznie grom przygodowym. Pierwszy odcinek ukazał się 15 września i zakończył nadawanie po 23 nagraniach. Blog nadal można znaleźć w internecie, niestety audycje przepadły. Trudno w to uwierzyć, ale do 2009 roku nie pojawił się żaden nowy podcast o grach wideo. Mieliśmy za to dwa świetne podcasty o grach planszowych. Planszostację, prowadzone przez Marka Pańczyka, który lata później wraz z Marcinem Kiędrą i Michałem Labochą założyli wideokast Loading. Nagrano 55 odcinków. Pierwszy pojawił się 9 stycznia 2008 roku. Drugi podcast o grach planszowych to Stacja Kredens Ignacego Trzewiczka, nagrywany w Domu Kultury w Gliwicach. Pojawił się 14 kwietnia tego roku 2008, ale zakończy działalność po 3 odcinkach. Rozdział 4. Druga fala przed tsunami. Epic Fail. Rok 2009 okazał się być dużo łaskawszy pod względem liczby nowych podcastów o grach. Przede wszystkim na kilku popularnych forach dla graczy pojawiły się oddolne inicjatywy. Jedną z nich był Epic Fail, gdzie spotkały się gwiazdy forum Neoplus, Max, Dominik zwany Ryanem i Zeratul, znany ze swojego nowatorskiego programu Show, gdzie cyfrowym aparatem nagrywał rozgrywkę z najnowszych gier, okraszając ją krótkim komentarzem. Pierwszy odcinek pojawił się 30 marca, a podcast istnieje do dziś, choć miał 4-letnią przerwę w emisji. Rozmowa z Dominikiem i Marcinem pojawi się w dalszej części, gdzie przybliżymy kulisy powstania podcastu Epic Fail. A teraz króciutki fragment.
Epic Fail. Dzień dobry. Chcieliśmy zaprosić wszystkich do odsłuchania naszego sympatycznego podcastu. Tutaj gwiazdy forum Neoplus się spotkały ze sobą. Jest z nami Max, Dominik, zwany Ryanem, a i ja, Zeratul. Tak więc...
Cześć.
Cześć. Przywitajmy się wszyscy. To nasz pierwszy występ, więc może nie wyjść za dobrze.
Nie ma takiej możliwości, żeby nie wyszedł za dobrze. Będzie tak zajebisty, że ludzie będą wracać latami, żeby go odsłuchać.
Dokładnie. Okej, okay, dobra, to idea cała jest taka, że po prostu spotykamy się tutaj w trójeczkę i rozmawiamy sobie o grach, najnowszych wydarzeniach w świecie growym i komentujemy to, co się wydarzyło. Najprawdopodobniej jeszcze nie ustaliliśmy tego, to pewno po programie ustalimy, gdzie podcast się będzie ukazywał, ale na pewno będzie to forum Neoplusa. Ja prywatnie zahostuję na pewno też na swoim słynnym blogu, tak więc to możecie nas zawsze szukać.
A tak w ogóle, czy to jest jakiś taki offspring tego show, czy to jest coś zupełnie niezależnego, Zeratul?
Ja myślę, że to będzie coś zupełnie niezależnego, że to będzie po prostu idea forumowiczów.
Może Epic Fail?
Może być. Możemy wymyślić też do tego podcastu nazwę, ale tak czy inaczej jest to osobny organizm, który będzie żył swoim własnym życiem. Mam nadzieję.
Zobaczymy.
Na pewno
albo
będzie.
Albo zdechnie.
Albo zdechnie, jak ma zdechnąć pewna konsola.
Konsolidacja. Tomasz Kozieł, popularny redaktor HIV z magazynu PSX Extreme, w lutym 2009 roku założył portal dla graczy Konsolowisko. Strona rozwijała się prężnie i po 2 miesiącach Tomasz wpadł na pomysł nagrania podcastu, który nazwał Konsolidacją. Najpierw na próbę, odcinek zerowy, później już na poważnie. Pierwszy odcinek pojawił się 14 kwietnia. W nagraniu wzięli udział Tomasz Kozieł i Michał Królik-Król, a rozmawiano o DLC. Redaktorom nigdy nie brakowało dobrych humorów i audycja zawsze była okraszona dowcipem ocierającym się o granice dobrego smaku, jednak potrafili zachować powagę, jeśli wymagał tego temat. Do dziś zachowało się całe archiwum na kanale YouTube'owym Zagranie. A teraz mały fragment.
Halo, tu stadion.
No cześć, Król.
Siema.
Słuchaj, to co, robimy tego podcasta?
A jaki dzisiaj temat mamy na tapecie?
Zgodnie z rozpiską naszą wychodzi na to, że dzisiaj rozmawiamy o DLC.
O, będzie pięknie. Dobra, to dawaj.
Okej, no to wchodzimy z dżinglem. 3, 2, 1, start.
Konsolowisko.pl zaprasza na podcast. Konsolidacja.
Halo, no cześć, witam.
Siema, co tam słychać u buziaku?
A u mnie wszystko w porządku. Z tej strony Tomasz Koziuch HIV, z drugiej strony kto?
Michał Królik, Król.
Wyśmienicie. Królik. Królik, królik, królik. To co, dzisiaj może naszym słuchaczom przedstawimy temat DLC, co? Temat dosyć kontrowersyjny.
Oj tak, tu się z tobą zgodzę. Temat bardzo kontrowersyjny ze względu na to, że jednym oczywiście podoba się to, że wychodzą płatne dodatki do gier. Z drugiej strony gracz kupując pełnoprawny produkt pudełkowy chciałby wymaga, żeby już dostać pełnoprawny produkt, a producenci jak robią, to ogólnie wiemy.
Okej.
Okay. Forum Ogatka. Jeden z najpopularniejszych podcastów o grach w Polsce. Napędzany siłą wodospadu trzech osobowości. Forumowiczów z oryginalnego Forum Poligami, czyli Ser Majka, Michała Wiklińskiego, Kubara, Wojtka Kubarka oraz Tartaka, Marcina Janka. Założony z potrzeby wypełnienia luki czasowej wywołanej nieregularnością Poligatki. Pierwszy odcinek pojawił się 15 sierpnia 2009 roku. Forum Ogatka ma się świetnie do dziś. Chłopaki nagrywają regularnie co 2 tygodnie, nagrywają podcasty, a do repertuaru materiałów dołożyli streamy na Twitchu. Michał Wikliński po latach obserwowania i komentowania branży postanowił do niej dołączyć, tworząc grę Bernard o przygodach wojowniczego niedźwiadka. Szczęśliwie się złożyło, że w pierwszym odcinku Forum Ogatki chłopaki przedstawili dokładnie wydarzenia poprzedzające powstanie Forum Ogatki, więc po prostu oddam im głos i więcej dodawać nie muszę.
Witamy na pierwszej Forum Ogatce, czyli debiutanckim podcaście użytkowników zrzeszonych wokół Forum Poligami. Ja nazywam się Michał, nick Sir Mike. Ze mną jest Marcin, czyli Tartak.
Czołem.
I Wojtek, czyli Kubar, nasz szanowny moderator.
Witam, witam.
Może zacznijmy od tego tak naprawdę skąd pomysł na to, na ten podcast. Jakiś czas temu tak naprawdę nic się nie działo na forum, poligadek brakowało. No i nagle to chyba Kubar rzucił tekstem w stylu, a może forumowicze zrobią jakiś podcast? To chyba tak było. Z tego co pamiętam, nasz naczelny fanboy PlayStation 3, czyli Katanka, podchwycił temat. Tartak, który jest dzisiaj z nami, także wtórował troszeczkę. No i ja byłem w tym czasie na urlopie i jakoś tak przeglądałem forum. No i rzuciło mi się od razu to w oczy. Całkiem mi się spodobało. Spodobał mi się temat. I tak rzuciłem sobie, że mógłbym taki podcast poprowadzić. Nie wiem, jak to nam wyjdzie, ale myślę, że na razie wychodzi nieźle.
To ja jeszcze wytłumaczę, czemu to napisałem.
No to może być.
Forumowicze zrobią swój podcast. Wtedy pamiętam, że strasznie dużo się pojawiło postów jakichś takich, że czegoś brakuje w Poligatce, ktoś tam mówi za dużo po angielsku. Taki zrobił się wysyp, pamiętacie?
Tak, pamiętam.
I sobie myślę, kurczę, to może forumowicze zrobią Poligatkę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. To był totalny wiesz, sarkazm.
Zresztą Poligatka ma to do siebie, że ukazuje się z różną częstotliwością. Regularnie o tej samej porze każdego tygodnia pojawiają się zapytania, czy dzisiaj, jutro będzie, prawda? Także ktoś w końcu napisał na zasadzie na odpieprz, to może zróbcie sami, prawda?
Przy czym jak odświeżyłem jakieś 20 sekund później, to już było 5 chętnych i 3 prowadzących.
To tak zawsze jest. To tak zawsze jest, że chętnych jest wielu, ale potem jak przychodzi co do czego, to jest ciężko.
Wow.
No dobrze, a myśleliście w ogóle o tym, że to może nie wypalić, czy tak? Bo ja osobiście miałem od razu taki pogląd na to, że to wyjdzie.
A ja właśnie nie. To już takich pomysłów na Poligatki to już trochę w swoim życiu miałem, to jakoś za każdym razem nigdy nie wychodziło.
Za każdym razem nie wychodziło.
Taki trochę sumiany zapał, prawda? Każdy by chciał, ale jak już do czegoś dojdzie, to już albo brak czasu, albo chęci.
Ja myślę, że chłopacy z Poligatki mają podobny problem, że ciężko też jest im się zebrać zawsze. No właśnie, o czym chcielibyśmy mówić na tym podcaście?
o czym chcielibyś mówić? No głównie myślę, że mamy zamiar się skupić o tym, mamy zamiar mówić o tym wszystkim, co dzieje się aktualnie na forum, prawda?
Tak jest, no nie chcemy robić jakiejś kopii poligatki czy pyrogatki, tam się chłopacy znają na rzeczy chyba lepiej od nas, są bardziej fachowcami w dziedzinie branżowej niż my.
Co nie oznacza, że całkowicie ominiemy temat gier, prawda, i konsol, i sprzętu.
Nie bez powodu jesteśmy zrzeszeni wokół tego forum, prawda?
Zgadza się.
Nieczyste zagrywki. Kolejny kultowy podcast na liście. Zainaugurowany odcinkiem zerowym 23 września 2009 roku przez Michała Piwowarczyka, redaktora naczelnego serwisu o grach w Wirtualnej Polsce, Dominika Gąskę z Imperium Gier oraz Tomasza Pstrągowskiego z Komiksomanii. Nagrywany w profesjonalnym, kosmicznym studiu, od razu zawieszał wysoką poprzeczkę innym podcastom, nie tylko merytorycznie, ale i technicznie. Erudycja, lekkie podejście, dynamika, niezliczone salwy śmiechu zaskarbiły nieczystym zagrywkom rzesze fanów i kiedy po latach nowy właściciel Wirtualnej Polski przesądził o losie serwisu gry WPP.pl, założyciele podcastu założyli nowy podcast o nazwie Niezatapialni. O ich popularności i kultowości obiektywnie świadczy zbiórka związana ze startem Niezatapialnych, która była jedną z najbardziej spektakularnych i udanych akcji crowdsourcingowych tamtego okresu. Obecnie w składzie Dominik Tomek i Iga Ewa Smoleńska są nadal w formie, a swoje opinie i teorie weryfikują, pracując w branży gier. A teraz fragment nieczystych zagrywek pierwszego odcinka.
Nieczyste zagrywki.
Witamy w programie Nieczyste Zagrywki. Naszym pierwszym tematem jest Guitar Hero 5 i sprawa, która urosła wokół tego, czyli twitterowe przyśpiewki Courtney Love na temat Kurta Cobaina. No, chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi, także myślę, że możemy zacząć naszą rozmowę.
Także nie będziemy mówili w ogóle o co chodzi. Bo wszyscy wiedzą, to może rozejdźmy się do domu.
Tak, zasadniczo chodzi o to, że Kurt Cobain śpiewa, tak?
Znaczy to nawet nie chodzi, że tylko śpiewa, no bo to, że tylko śpiewa, to wydawałoby się jeszcze w miarę logiczne, ale problemem jest filmik, który się pojawił w sieci gdzieś tam, ktoś nakręcił, jakby się okazuje, że postać Kurta Cobaina można odblokować w grze również do śpiewania piosenek innych niż piosenki Nirwany i teraz nagle okazało się, że Kurt Cobain śpiewający, nie wiem, co on tam śpiewał.
Rapuje jakąś Roses. Piosenkę, czy Guns N' Roses,
no. I jakiś taki rap klasyczny. Że to jest jakiś wielki problem, że to w ogóle...
To jest obraza dla wizerunku Kurta Cobaina.
Tak,
jest...
tak, bo ona twierdzi właśnie, że oni się nie zgadzali na to, żeby jego wizerunek w jakikolwiek sposób mógł cierpieć na...
Znaczy prawnik pani Love stwierdził, że w umowie nie ma takiego punktu na temat tego, że Guitar Hero 5 może wykorzystać wizerunek Kurta Cobaina w sposób niszczący jego markę, tak?
Kronika Gier. To autorski podcast Juliusza Konczalskiego.
Witam wszystkich, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na pierwsze wydanie podcastu Kronika Gier. Na początek chciałem krótko powiedzieć o formule tego podcastu, bo jest to formuła jednak zupełnie inna od tego, co możecie znaleźć w polskim internecie, od innych podcastów obecnych w polskim internecie. Przede wszystkim jest to podcast jednoosobowy. Nie wiem, czy to się nie zmieni, bo być może w przyszłości kogoś zaproszę do tego podcastu, być może będą pojawiali się indywidualni goście, z którymi będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, ale właśnie w charakterze gości, to znaczy nie, chociaż nie wiem, no może jakiś wspaniały samorodny talent gdzieś się znajdzie i ktoś będzie mógł tutaj ze mną występować. Osoby, które mnie znają, czy kojarzą Kronikę Gier, kojarzą mnie jako Juliusza Konczalskiego, zwanego także Jules, to jest jakby mój inny pseudonim, albo Jules właściwie, bo niektórzy też mówią na mnie Jules. To te osoby wiedzą, że udzielam się także na podcaście Fantasmagieria. Ekipę tego podcastu i prowadzącego Damiana Palucha bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiam.
Juliusz równolegle z innymi projektami i zobowiązaniami prowadził mały kanał Polska Kronika Gier. Wśród wielu produkcji do klasyki przeszły filmy z pamiętnika redaktora K, takie jak krótki film o manipulacji oraz Pozycja gracza w XXI wieku. Kronika Gier podcast został reaktowany jako Polska Kronika Gier i nadal cieszy się popularnością. I to wszystko, jeśli chodzi o 2009 rok. Na opowieść o podcastach powstałych w 2010 roku i później przyjdzie jeszcze pora. A teraz zapraszam do kolejnej części, do rozmów z twórcami podcastów z tamtych lat. Rozdział 5. Rozmowy z twórcami podcastów z tamtych lat. Panowie, witam. Mam wielką przyjemność tutaj gościć Piotra Gnypa i Ryszarda Chojnowskiego.
Dobre.
Panowie, no, postanowiłem zrobić taki mały projekcik, przybliżyć, bo wiele osób pyta w listach, wiecie, w Brawo pojawia się rubryka, jak to się stało, że powstał coś takiego jak podcasting, podcast o grach w Polsce i od czego się to zaczęło. I ja zacząłem oczywiście głęboko tam szukać tych audycji radiowych, które były zgrywane do MP3, ale uznałem, że jednak, i to chyba każdy się zgodzi, że takim pierwszym podcastem o grach w Polsce, ale takim prawdziwym, który spełnia tą definicję podcastu, czyli jest w RSS-ie, jest subskrybowany, sam się uploaduje na przykład przez iTunes do naszego urządzenia, które raz na jakiś czas podłączamy do komputera, czyli stare działanie podcastu, nie takie dzisiejsze, no to właśnie była Poligatka i ja sobie tutaj zapisałem, to był 2007 rok i pierwszy odcinek tutaj do mojego zaglądu, to był chyba 11 marca, o ile się nie mylę.
Jakoś tak.
No i Piotrze, bo to się zaczęło, prawda, od bloga Poligamia i to było tak, najpierw, ale czy Poligamia zawsze miała mieć podcast, czy to była taka idea?
Tak, Poligamia miała zawsze mieć podcast, ponieważ ja jakiś bardzo dawno temu kupiłem sobie iPoda Nano, takie jeszcze były iPody i one były małe i odkryłem cudowny świat podcastów na serwisie iTunes, to były dawne bardzo czasy i tam odkryłem, że są podcasty o grach wideo, które bardzo mi pasowały, znaczy był taki podcast Video Game Outsiders poświęcony generalnie głównie Xboxowi 360, był oczywiście One Up i to były dwie takie duże marki, które pamiętam teraz, że tam słuchaliśmy. I jak powstała ten blog, to myśmy bardzo dużo gadali na IRC-u sobie i gadali ze sobą o rzeczach. I nawet Poligamia to powstała przez to, że myśmy kiedyś komentowali bodajże E3 2006, jakoś tak. I z tego się pojawiła, to może byśmy o tych grach popisali, bo żaden nas blog, przepraszam, blog, nie blogów, żadna strona za bardzo nie zadowala. I gdzieś te rozmowy, żeby to nagrywać, to trwały i mi bardzo szybko, bo Poligamia powstawała tam w grudniu, chyba pierwszy post, to znowu trwało parę miesięcy, ale ja szukałem, jak to nagrać, jak się nauczyłem, że jest coś takiego, teraz pamiętam nazwę tego programu, który zrzuca rozmowy ze Skype'a do MP3 czy do tego M4A, którego wymagał Apple, potem się nauczyłem, jak zrobić te uploady, przyszedłem te rzeczy, to zaczęliśmy nagrywać. Główne założenie było takie, teraz być może jest to coś bardzo oczywistego, ale ja zawsze uważam, że kontakt, wróćmy do czasu 2008 roku, może ja jeszcze naświetlę, jakie to była epoka, to była taka epoka, kiedy nie było za bardzo internetu mobilnego, w zasadzie nie było go w ogóle, czy pewnie były jakieś tam WAPy, czy GPRS-y, czy inne, ale nikt tego nie używał. I takim głównym założeniem było to, że ja słuchając tych ludzi, słuchając tych podcastów, czułem, że to są moi znajomi, że są ludzie, którzy są fajni, ja ich znam, lubię, wiem, co oni myślą, mieli różne osobowości, był ten Luke Smith, który teraz potem był wtedy przyszedł dopiero do OneUpa i zajął się newsami, potem przyszedł do Bungie, który tam dużo tam przeklinał, był ten John Davison, taki stonowany angielski koleś, który mówił dużo o biznesie, więc każdy z nich miał jakąś osobowość, tą osobowość się bardzo szybko przyjmowało, a dodatkowo był ten kontakt z redakcją, czy z serwisem, czy z tą społecznością autorów serwisu poza internetem. Znaczy ja wychodzę z internetu i mam dalej kontakt. Pamiętam te czasy, kiedy miało się, bo na początku jak się ten iPod Nano to był taki trochę gateway drag do ekosystemu Apple'a wówczas. Jak się kupowało tego, co się wydarzyło, że te iTunes są lepsze niż na Windowsie, ale kochani słuchacze, to było tak, że miało się tego iPoda, miało się ten kabelek specjalny do iPoda, no i przed wyjściem z pracy do domu to się podłączało do komputera, do tych iTunesów, klikało się refresh, no i te podcasty się pobierały najpierw z internetu, a potem się przerzucały. No ale idąc do domu, ja mogłem dalej jakby uczestniczyć w życiu tego serwisu, poznać tych ludzi. Mm-hmm. I też bardzo szybko zauważyliśmy to z Poligamik, jeszcze kiedy my nagrywali te podcasty, co w ogóle śmieszniejsze, ja zawsze chciałem, żeby miał dobrą jakość, żeby te poziomy dźwięku były wyrównane. Nigdy, słuchajcie, nigdy. Myśmy tyle pieniędzy, czasu, kombinacji, żeśmy w radiach to nagrywali i zawsze ta jakość Poligatki była beznadziejna, żeby nie powiedzieć gorzej. Były te nierówne, ten, a naprawdę dźwiękowcy...
Ktoś
nie no, jakaś taka karma, no, ale nagrywaliśmy to i gdzieś potem ten podcast stał się wyznacznikiem tego serwisu. Myśmy oczywiście byli za wcześnie. Podcasty wybuchły teraz. Mm-hmm. Myśmy to robili, Boże, no prawie 20 lat temu.
Nie,
no
właśnie, bo chciałem cię zapytać, trochę w sumie odpowiedziałeś na to pytanie, bo co cię inspirowało, jakie te, bo pamiętam właśnie, że nawet początek Poligami, czyli ten jingle był chyba właśnie jakiś taki z, teraz to by się ładnie powiedziało, ze stoka, czyli w tym w programie chyba
tak,
taki był...
Tak, to było to jest GarageBand za ten program i tam były te jingle i myśmy po prostu wzięli któryś, dwa używaliśmy chyba i wzięliśmy tak, dwa jingle.
Bo ja pamiętam, że chyba ten sam był właśnie w One Up Yours, o ile się, chyba, że się mylę, ale wiem, że...
Nie, myśmy z One Up żeśmy nie zebrali, bo myśmy bardzo uważali, kto jakich używał.
Albo Player One Podcast, taki inny, taki...
Może odsłuch, Player One,
ale nie, ale tylko dlatego, że nie, że po prostu porządku po prostu z tego popularnego programu, to pamiętam.
Tak, GarageBand. To ja mogę powiedzieć, bo GarageBand, wiesz, to na Macu to się bardzo prosto montowało, bo te wszystkie naprawdę to się było, była, tam było jabłko, te cięcie i tak dalej, wrzucało się ten plik duży. On też sam oczywiście to wyrzucał, sam wyrzucał do tych formatów, nawet na niektórych dzieliliśmy na rozdziały, co było wtedy bez sensu, bo nikt przecież nie ma wtedy iPhone'a, nie było.
Tak. Na tych ale ten skład mówisz, że rekrutowałeś właśnie z tej grupy, tak? Z tego, która...
Wiesz co, skład podcastu to byli pierwsi autorzy, którzy dyskutowali i myśmy spotkali się na IRC-u. Pamiętam, że słuchajcie, no to były takie czasy, żeby skomentować konferencję Microsoftu czy Sony, czy to myśmy pobierali pliki chyba z Game Trainers albo z czegoś innego i te pliki się pobierało, oglądało i skrywało na IRC-u. No teraz ja mówię, jest, jak to, o tym myślę, nie? To jest szokujące, że teraz w zasadzie ten internet mobilny jest wszędzie, co oczywiście spowodowało, że rola serwisów, blogów, serwisów WW jest mniejsza, a dużo większa jest rola czy to mediów społecznościowych, czy właśnie podcastów, czy wideokastów, no bo mamy ten kontakt, ale wówczas to było coś naprawdę nowatorskiego, coś, co było wyznacznikiem. Też szybko pamiętam, że na przykład wtedy jeszcze te dyskusje o grach wideo były centralizowane na Usenecie, który nie wiem, czy jeszcze w ogóle istnieje, ale był taki
chyba Usenet, żeby zablokował sieć, wymiany komentarzy.
Tak, Google
Usenet chyba istnieje.
Tylko nie czuł na braku do niego. No,
chyba jako archiwum.
To pamiętam, że to szybko się pojawiły recenzje tego podcastu i generalnie to było coś, czego ludzie chcieli, bo to były takie bardzo żywe reakcje. I trzecia właśnie rzecz to była ta, że Poligamia miała zawsze, bo myśmy wtedy no, pracowali, ale myśmy czasem wieczorami jako dobre geeki, to myśmy mieli bardzo szybkie czasy reakcji. Czyli na przykład byliśmy w stanie nagrać omówienie konferencji tam godzinę po konferencji. Coś, co teraz jest standardem, wtedy zwykle duże serwisy czekały, aż tam ktoś przemieli, ktoś wstanie, ktoś zrobi, a myśmy to robili ad hoc. Plus oczywiście dawało to takie to pojęcie, kim jesteśmy, w co gramy, co się dzieje w redakcji, jakie gry przyszły, były jakieś spory, były jakieś opinie. Ja pamiętam, że Rysław był zawsze jakoś stowarzyszony czy sprzymierzony z Poligamią, aż pamiętam, że któregoś dnia to może byś padł na podcast i usłyszymy,
mój Boże,
ten typ ma najbardziej radiowy głos na właśnie świecie.
Dlaczego dopiero w czwartym odcinku? Ryszard, jak to się stało?
No trzy nam zajęło, a co więcej, Rysław jest osobą, jest maszyną, znaczy nie znam większej maszyny do grania w gry. Ten człowiek, ja Rysław nie mam pojęcia, jak ty to robisz, że masz rodzinę, firmę i jeszcze masz planszówki, wszystkie gry na świecie, te VR jeszcze potrafisz tym swoim czasem objąć wszystkie gry, które wychodzą i znasz, przeszedłeś, jeszcze do nich wracasz, to jest dla mnie cały czas wielka zagadka.
Zakładam, czas wstrzymywa, że może, mój drogi.
Tak, ale może masz jakiś tam czas wielowymiarowy, jak to próbuję, czy chciał, że tam wiesz, masz tych parę wymiarów czasu i tam wszystko skaczesz, tak? W różnych. Albo zbierasz informacje.
Nie mogę, nie mogę komentować tego, bo wiesz, tak, bo później musiałbym wymazać ci pamięć od tego.
Ale wracając, mieliśmy te podcasty, tam, słuchajcie, no, w tych podcastach Poligami, to tam padły wywiady, które potem pojawiały się w książkach, tak? Bo myśmy mieli Kicińskich i Lema ludzi, i Adrianek. Całą jakby, przez to, że byliśmy w tej Agorze, co miało swoje plusy i minusy, ale jednym z niezaprzeczalnych plusów Agory było to, że ludzie zwykle na zaproszenia mediów Agory przychodzili i te wywiady nagrywaliśmy, czy nawet z Krzyskiem Kostowskim przed jeszcze Playwayem, tak jakby tylko Play to przychodził, więc większość tych rzeczy robiliśmy. Ja myślę, że szykowaliśmy zawsze takie rzeczy, które były właśnie tutaj na podcast, zbieraliśmy te pytania, dyskutowaliśmy z ludźmi, więc tą branżę Polską spenetrowaliśmy wtedy, no dość dokładnie, zanim to było modne, bym powiedział, bo przed, mam takie wrażenie, a wręcz z pewnością, że przed poligamią to nikt tymi polskimi twórcami za bardzo się nie przejmował, a to tutaj były te wizerunki na YouTube twórców, polskie gry były promowane, także to był taki wkład, który poligamia i poligatka wniosły. No mówię, szkoda, że tak wcześnie, bo po jakimś czasie padła taka decyzja, czy to coś nam daje, tak? To było gdzieś w okresie wybuchu sportu takiego dużego w Polsce, League of Legends i tak dalej, kiedyś okazało, że środki przeznaczane na te działania to działają lepiej, wtedy się już rozwinął bardziej, ten podcast trochę podumarł. Natomiast no to były, nie wiem, kilka, ja nie wiem, tam tego nagrywaliśmy, to z 5 lat chyba nagrywaliśmy te podcasty. I jak teraz patrzę, to słuchajcie, no w 2000, żeby nie skłamać, ale tak z 5 lat temu, jak usłyszałem, że jest taki podcast, którego też sam lore, on był bardzo fajny, takie powieści horrorowe, bazowane na rzeczywistości, z takim pianinkiem i tak dalej, i koleś mówi, słuchajcie, ja mam w ogóle, dostałem ofertę od Amazonu, zrobił serial. Ja mówię, o kurna, to znaczy, że słuchajcie, to coś niepojętego, podcast staje się podstawą do serialu, czyli nie książka, nie komiks, nie gra wideo, podcast, nie? I teraz jakby, bo wcześniej jeszcze były jakieś tam blogi, tak Marsjanin był takim przykładem bloga, który wyolewał książkę, a ta książka stała się bardzo tam dochodowym i popularnym filmem, ale ten lore to był taki pierwszy raz, że podcasty to nagle się staje coś, nie? No i teraz to drugi tam już mamy na bazie podcastu, tam Morderca po sąsiedzku to też jest w ogóle już podcasterzy.
Także to już meta w mecie,
tak. New shit. Tak, ale podcast jest venue shit, podcasterzy są popularniejsi od autorów i trochę trudno się dziwić, jak słuchacie sobie Jacka Dukaja, trochę, bo polecam zawsze, to Jacek Dukaj ma rację w tym, jak mówi, że w zasadzie podcast czy pisarstwo książki to jest taka ostatnia sztuka, która nie jest algorytmiczna, czyli jak ty tak manie, czy ty sobie nagracie podcast, to sobie nagracie jak chcecie i do tego nie potrzeba całej machiny ludzkiej, tak? A w momencie, kiedy budujemy serial, gra, wideo, to już jest taki byt, który musi być ogarnięty komunikacją, procedurami, burzą mózgów, więc to jest taki przekaz bezpośredni, emocjonalny od człowieka do człowieka i pewnie tego szukamy trochę, nie? Zamiast tych wygładzonych form, tu zmienię, tu mi redakcja trochę utnie, tak się będzie lepiej klikało, tu damy taki obrazek, bo nawet YouTube, nie? Nawet znaczy ja to mówię, w tym YouTubie podcastach YouTube to jestem nowy, nie za bardzo jeszcze jakby mało tam słucham, bo to nie jest moja naturalna forma, ale nawet tam już ta forma, ta walka o te miniaturki, te tytuły, a ja tak jak mam głos i po dojście, które lubię, to po prostu słucham tego głosu, tak, ten głos jest dla mnie fajny, a po trzecie jeszcze, co uważam, że w podcastach jest wyjątkowego, to jest to, że one są potencjalnie nieinwazyjne, czyli jak idziesz i czytasz na telefonie bloga czy stronę, to się wywalisz, tak? Filmu też nie obejrzysz, a słuchając podcastu, to możesz i pozmywać, podkurzać, posprzątać, pójść na spacer, pobiegać, poćwiczyć i ta wiedza, którą przekazujesz, to jak audiobooki też z tobą zostaje na dłużej, więc tak to było i pewnie gdybyśmy byli troszeczkę później i się załapali, to jest ważne, to by ta poligatka trwała. Niestety ona się narodziła za wcześnie, a w związku z tym, że nie dotrwała do czasów, kiedy te podcasty stały się rzeczą, a nawet powrót był zaczęły, to też nie było.
Tak, tak. No ale Ryszardzie, teraz oddam na chwilkę tutaj tobie głos. Powiedz, czy pamiętasz swoje początki w poligamii?
Pamiętam zaproszenia, ale przede wszystkim Demenie, wszystkiego najlepszego z okazji 600 odcinka, to jest niewiarygodne.
No to wszystko, to niewiarygodne, dobra, to jak nie
to jest niewiarygodne.
Dlatego chciałem go uczcić w takim gronie, no powiedzmy.
To jest od 2008, tak? 16 lat, tak? 16 lat nagrywania.
To jest... To by było to nawet więcej, gdyby udało się zachować taki rytm cotygodniowy, ale to jest jednak kawał czasu.
Były różne rzeczy się działy, czasami były, ale czasami chyba były nawet odcinki dwa razy, może nie dwa razy w tygodniu, ale częściej niż tygodniowo. Tak. Było takie przełamanie, ale raz jeszcze wszystkiego najlepszego.
Najbardziej jestem dumny z tych takich corocznych naszych odcinków, gdzie tak podsumowujemy cały rok i to jest takie fajne przypomnienie, co się wydarzyło, bo tak szybko umykają czasami ważne nawet te rzeczy, które się wydarzyły na początku roku i tym. No ale Ryszardzie, nie uciekaj.
Klątwa gier pierwszej połowy.
Tak, dokładnie.
Nie uciekam. Ja byłem czytelnikiem, znaczy tak, myśmy się właśnie znali z grupy, z PLRS gry konsole i PLRS gry komputerowe.
Tak.
i na PLRS gry konsole tam sobie pisaliśmy i Piotrek się mnie zapytał, nie, może na gadu-gadu albo na jakimś ICQ, nie wiem, no, na czym, czy bym nie chciał wziąć udziału, ja oczywiście, czemu tak późno, i to był pierwszy odcinek, to była rozmowa o lokalizacjach. To był,
a właśnie, nie, to dlatego cię wzięliśmy.
To dlatego, to ja pamiętam. To na pewno była rozmowa o lokalizacjach, nie wiem, to był jakiś kwiecień, maj 2007, słuchaj, coś takiego.
Wrzucił pierwsze chyba 2 czy 3 odcinki na YouTube'a, więc to jest do odgrzebania. Ja gdzieś to archiwum jeszcze pewnie mam niecałe, bo tam po...
YouTube jest świetnym akurat, to by nie mówić, jednak takim miejscem, że właśnie te wideo nie ginie, że nawet jeśli konto gdzieś tam jest...
Leży jaki temat.
Powiedziałbym, że każda korporacja to ma te swoje zasady i to nie twoje
growe
miejsce.
Może nie giną, ale spróbowałbyś użyć tam słów zabronionych czy tematów zabronionych i by zginęły i mógłby zostać pogrzebany.
Wiecie, ja się czasem całe szczęście... tak zastanawiam, czy człowiek czegoś wtedy w tamtych podcastach nie powiedział, to jakby teraz gdzieś przeskanował to, wiesz, na przykład ja pamiętam, że
wiesz co?
Dzisiaj można się śmiać z japońszczyzny, na przykład z tego, że na przykład taki Devil May Cry, czy jakaś inna taka gra jest taka japońska pod wieloma względami.
Wiesz co, mam wrażenie, że wtedy jakby nie było social mediów tak bardzo, więc te social media raczkowały, więc też nie, tak bardzo nie polaryzowały i nie stały się polem bitwy ideologicznej, która tu się toczy.
I nie było osób, które szukają powodów do tego, by być urażonymi i ze swojego urażenia
nawet, wiesz co,
próbują nawet też zrobić broń, wiesz, tak mi się wydaje.
Nie aż tyle osób słuchało, więc było taka jedność, że my tutaj robimy podcasty, gadamy angielsku, są tacy ci owacy, a po drugie też pamiętaj, że nie było takich dobrych narzędzi do analizy treści. Teraz masz bardzo dobre rozpoznanie głosu, wszystkie duże platformy sobie je za pomocą telefonów rozwijają, czy to jest Alexa, czy to jest Siri, czy to jest Google, to jak patrzę na Spotify i tą automatyczną translację, to wiesz, to wow, to robi, więc
Ja ją wyłączyłem, łapię się czasami za głowę i mówię, czy ja naprawdę tak niewyraźnie mówię, że niektóre słowa w cały świat są łączone. Poza tym no, jest też ten problem, że nie Spotify nie rozróżnia, znaczy rozróżnia, że się zmienia rozmówca, ale nie potrafi tego w żaden inteligentny sposób pogrupować. No to już musisz specjalistów jeszcze od tego, którzy później ten tekst sami przeedytują.
Natomiast pamiętaj, że po drodze się wydarzyło parę rzeczy, czyli wydarzyła się kontrowersyjna afera Gamersgate, gdzie było to pierwsze jakby takie duże starcie, kiedy gry się stały polem start ideologii. Był ten taki, pamiętam, duży projekt, najpierw naukowy, a potem w ogóle taki już popkulturowy, czyli ten Feminist Frequency, czyli rola kobiet w grach wideo, gdzie bodajże to pani się nazywała Anita Sarkeesian, opisywała z poglądy feministyczne grach wideo, dekonstruowała różne tam popularne tropy i tak dalej, i to stało się też takim pierwszym przyczynkiem wojny. Potem ta była afera sprzedajnych recenzji w mediach za pomocą chyba usług seksualnych jednej, nie pamiętam, czy była deweloperka, czy deweloper, ale to od tego się to Gamergate zaczęło, kiedy zaczął odkryć, że te recenzje w grach to niekoniecznie muszą być, mogą być również obarczone nie obiektywnością, a sympatią do danej osoby, która może być w różny sposób wzbudzana, i to się bardzo ten Gamergate rozbił. I gdzieś tam to się rozwinęło, potem mieliśmy tyle tematów.
Skończyliśmy na tym, że mamy przezroczyste krzesło na Twitchu i dziewczyny w basenach, no nie? Co oczywiście ja nie jestem przeciwnikiem, bo ja uważam, że pewne rzeczy, nie, dopóki nie przekraczają pewnych granic, no to okej, nie? Każdemu niech ogląda co ten, ale...
Nie, no ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem. W sensie takim, spoko, niech sobie to robią, ale niech nie udają, że grają w gry, albo niech to...
Znaczy, jakaś osobna kategoria. Kamerkami...
Jakby jakaś dziewczyna przeszła na gumowej kaczce jako kontrolerze Elden Ring, to jest wyczyn.
To oczywiście, ale nikt tego nie zrobi, oczywiście.
No tak.
Ale to wiesz, to jest zupełnie inna kwestia jest.
Tak, ale znowu wracamy do podcastingu.
Rozżywieniem wspominam stare czasy, kiedy gry były jeszcze niewinne, były domeną geeków, nie były mainstreamem, nie były polem bitwy, wojny ideologicznej, nie ścierały tam się racje. Dzisiaj przed chwilą czytałem na Twitterze, że jakiś IGN, chyba Francja, napisał, że ktoś tam nie widział nigdy kobiety, ponieważ kobiety w tyle są przeseksualizowane, także tutaj się dzieje dużo rzeczy, dużo jest emocji, ale też pamiętaj, że przez to, że całe życie walczyliśmy, żeby gry były w mainstreamie, to są, no i to się z tym wiąże, no po prostu. Tak jak,
no tak, jak Stellar Blade to jest teraz piękny pokaz też hipokryzji właśnie niektórych ideologizowanych mediów, właśnie jak IGN chociażby, gdzie się oburzają, że tak kobiety nie wyglądają, po czym okazuje się, że główna postać to jest zrobiona na wzór żony jednego z programistów. I ona tak wygląda po prostu. Znaczy może nie aż tak bardzo, ale jest bardzo zgrabną dziewczyną i twarz jest wzięta z niej.
Wiesz co, no, są piękne kobiety, które tak mogą wyglądać i oczywiście to są też gry komputerowe. Ja zawsze podkreślam, że to jest pewien rodzaj ten eskapizm. Nie szukamy prawdziwych, znaczy dokładnie, możemy znaleźć prawdziwe historie, ale zawsze szukamy tych emocji, tych takich rzeczy, które takie życie nie powinno nam dawać dla naszego świętego spokoju. Szukajmy tam.
Pokaż mi mężczyznę, który wygląda jak Conan z na przykład, albo jak Superman.
Słyszę, mamy Tyrysława, który jest kulturystą, pakuje, robi tysiące kroków dziennie. Podnosi w martwym ciągu z 200 kg. Mamy takiego, siedzi tutaj na dole.
Nie, w moim okienku. Ja już jestem starym dziadem, chłopiec. Starym dziadem.
Mhm. No Conan też był, też się starzał.
King Conan.
Wiecie co, ja, jako wydawca, bo jak tutaj w Movie Games mamy różne gry, mamy gry z narkotykami, mamy horrory erotyczne, to jakby my się z tymi trudnymi grami zderzyliśmy. I ja się nie zgodzę, że w grach chcemy być tylko tam gwiezdnymi piratami, zabójcami smoków, przepraszam, obróżcie telefon, czyli gwiezdnymi piratami, tam pogromcami smoków, księżniczkami królowymi i piratów i tak dalej. Bo zobaczcie, moi drodzy, że od 2018 czy 2019 trwa taka dziedzina gier jak symulatory, w których nasze rodzimy pleło jest królem, które symulują naprawdę robienie kanapki. Robienie kanapki, ważenie piwa, nie wiem, budowanie domu. Naprawdę bardzo przyziemne rzeczy. Zaczęło się to troszeczkę wcześniej jeszcze tych symulatorów przedplejowych, czyli tych farm simulator, potem jakieś tam niszczarka domów symulator. I to zaczęło się od takich maszyn, którymi na pewno zwykły gracz nie może operować. Ale dojechało do punktu, kiedy się okazało, że budowanie domu czy zarządzanie stacją benzynową jest fajne, a w pandemii to już w ogóle, jak nie mogliśmy chodzić do knajpy i robić tych kanapek, przyjmować piwa, to się okazało, że nalewanie piwa w grze jest super i grają to setki tysięcy osób. To ja są bardzo popularne tytuły. Bardzo...
Na grę właśnie symulator podcastera. Jak już mamy takie, ale takie wiecie, takie przyziemne rzeczy, na przykład wiecie, umawianie się, czasami jakość nagrania, promocja, dystrybucja, wiecie, takie rzeczy, montaż. Ja wiem, że to nie jest ciekawe, ale jak właśnie Piotrze wspomniałeś o takich grach, że robisz kanapki...
Piękne jest tego, że tego nie wiesz.
No.
Mamy grę Brewpub Simulator, tak zrobioną ze Star Drifter, z którym literalnie patrzysz, jak gotuje się woda, a potem jak stygnie do procesu ważenia piwa. Literalnie jest ta akcja patrzenia, czekania, aż wystygnie woda, bo tak, i ludzie to kupują, więc jakby uważam, że ponieważ gry są w mainstreamie, gry docierają do bardzo różnych osób, które mają bardzo różne potrzeby, że nie wspomnę o tych grach trackerskich, kiedy jedziemy tym Eurotrackiem, czy tym naszym Alaskanem przez setki godzin tą trasą. Słuchajcie, no na YouTubie są pirackie filmy, które są wsadzone w ten telewizorek tego kierowcy, jedzie ten koleś tą ciężarówką, a tu leci film. Tak? Więc ja uważam, że gry są, stały się bardzo, bardzo, bardzo pojemnym gatunkiem, w którym jest strasznie dużo rzeczy, od, jak mówię, naszych tych takich standardowych, triple-A-owych rzeczy albo innych, aż po właśnie takie dziwne gry dla szarego, powiedzmy, które są, prezentują te symulacyjne, które prezentują te szare czynności, ludzie to chcą, aż do tych dziwacznych indyczych gier, których już nikt nie rozumie. Gdzieś tam wydaje mi się, że ten taki core mediów i graczy to się został w tej epoce wykształconej przez magazyny, a potem strony, kiedy się liczyły te AAA, AA, patrzymy te smoki, te książki i tak dalej. Ale ja mogę powiedzieć, że na Steamie naprawdę jest mnóstwo gier, w których gra mnóstwo osób, którymi się media nie zajmują. No ja pamiętam, żeby daleko nie sięgać, kiedy dwa lata temu, Gas Station było dwa lata temu, powiedzmy, że dwa, być może trzy, ale mieliśmy tą grę i byliśmy u nas bardzo, bardzo, bardzo dobra, nie? I pamiętam, że siedziałem sobie wtedy i myślałem, kurde, tego samego dnia wychodzi ta gra, Boże, jak się nazywało Dishonored, kolejna gra, ta z loopem, Time...
Deathloop.
Kurde, no Deathloop wychodzi tego samego dnia, to nie skoczył. I słuchajcie, i Gas Station Simulator przebił na Steamie Deathloopa. Nie wiem, o kurde, bo gadałem jeszcze wtedy z Bethesdą, z kierowcem Bethesdy z moim. I mówię, no sorry, a to przeszło, nie? Więc mała, a mówiłem, jak gadałem z mediami wcześniej, i to nawet polskimi, słuchajcie, to jest dobra gra, to będzie sukces, to nie ściemnił. I nikt się po to nie pochylił. Informacje, że Gas Station zrobiło Deathloopa, na początku wychwyciły media amerykańskie, media polskie przypisały po amerykańskich, jakby, a w Polsce nikt się nie pochylił po leżącą na ziemi fajną historię, nie? I to nie mówię, znaczy, pewnie gdybym sam był dziennikarzem, to byłoby to trudno uwierzyć. Ja tylko mówię, że ten świat gier jest teraz bardzo, bardzo szeroki i trochę nieprzewidywalny przez to.
Mm-hmm, mm-hmm. Panowie, bo podcast jest, przynajmniej dla mnie, Szarda, taką częścią już życia. No, dla Szarda może taką mniejszą jednak, bo jest już rozbudowane imperium, jest mało rozbudowane imperium. Ale chciałem was zapytać, czy kiedyś... No bo Piotrze, bo ty już teraz nie nagrywasz, nie? Nie ma jakiegoś projektu takiego dodatkowego.
Przyznam dlaczego. Ponieważ jak był powrót Poligatki, to ja przez wiele, wiele lat zbierałem gości, zbierałem tematy, montowałem, uploadowałem, opisywałem i robiłem wszystko i chciałem, żeby w moim życiu był taki moment, kiedy ja tylko przychodzę. I niestety on nie nastąpił. Więc pewnie gdybym był częścią projektu, w którym się pojawiam i komentuję i rozmawiam, to pewnie tak. Natomiast zawsze też się obawiałem, że gdzieś już jest dużo więcej bardziej doświadczonych twórców ode mnie, którzy mają to lepiej obcykane i mają ciekawsze tematy, a ja powiem, że nie wiem, czy umiałbym sam z siebie na przykład nagrać taki odcinek, w którym gdzieś ta forma monologu podcastowego jest pewnie problematyczna, bo to wymaga dla mnie po prostu bardzo dużo researchu.
Monolog jest bardzo trudny, bardzo trudny.
Tak, rozmowa jest prosta, monolog jest trudny. Poza tym ja gdzieś niestety wpadłem i bardzo polubiłem taki podcast, on się do tej pory go słucham, nazywa się Radio Lab, w ogóle z Radio Lab, które wszystkim polecam, to się wydarzyło w mediach, czyli produkcja treści, jej koszt dąży do zera. Przypominam, żebyśmy my nagrali kiedyś podcast, to trzeba było mieć i program, i Skype'a, i wrzucić, i zrobić.
Myśmy to na Skype'ie robili,
tak,
nie?
Na Skype'ie. Na pierwsze było na Skype'ie i jakiś tam był plugin, voice recorder, coś takiego.
Było coś, ale bo ja pamiętam, że później, bo jak siebie nagrywałem i później odsłuchiwałem, to szczerze powiedziawszy, najpierw szukałem siebie gdzieś w tym nagraniu, żeby zobaczyć, czy nie powiedziałem jakiś durnot, nie? I zazwyczaj miałem wrażenie, że kurczę, raz, że już tak, że ja tak nie brzmię, że mój głos jest zupełnie inny. Tak. Teraz już się przyzwyczaiłem do tego, bo tyle nagrywam, że już mnie nie razi inne brzmienie głosu, które ja słyszę wewnętrznie, a które słyszę na zewnątrz, ale miałem wrażenie, że mamy tam kosmiczny problem z jakością, że te ludzie słuchali, te chrzęsty, te przerwy czasami, no bo
łącza internetowe
były gorszej jakości, nie?
Ale wracając, ja mówię, że ten koszt wytworzenia treści i dystrybucji dąży do zera. Pamiętacie, no kiedyś to ten RSS, strona, nagłośnienie, coś tam, a teraz odpalasz sobie aplikację w telefonie, stawiasz sobie przy sobie, masz słuchawki i jedziesz, tak? Ten podcast się nagrywa sam, w związku z czym przez nadprodukcję kontentu, nie przybicie się przez ten szum, jak również przez wiele zdolnych osób, które zaczęły nagrywać, a wcześniej nie ma takiej możliwości, no to jakby, żeby wyjść na prostą, no to albo znana marka jak wasza, czy wasze, bo to są dwie różne marki, i znana osoba, która przez lata buduje sobie pozycję i wierne grono słuchaczy, albo dobre treści, tak? No i jest ta poprzeczka rośnie i nagle się okazuje, że ścierasz się nawet w samej Polsce, tak? Nie wiem, tych podcastów teraz jest, ale zakładam, że ich jest mnóstwo. A tak, bardzo dużo i będzie więcej, a co więcej przez to, że żyjemy w złotej erze geekostwa, znaczy te grube nerdy, które grały w TRPG w komiksach i były wyśmiewane w filmach akcji lat 80. i 90. były głównie tematem żartów, wyśmiewań, że nie mają dziewczyn, że mają pryszcze, że nikt ich nie lubi. No to teraz się okazało, że ci kolesie zakładają Facebooki, Twittery, startupy, są milionerami, mają te wszystkie dziewczyny na jachtach czy gdzieś tam i to wyszło z the way, tak? A w związku z czym, jeżeli to jest droga, no to wszystko, co było wtedy fajne, zostało natychmiast wzięte, wykupione zostały te licencje. Ja nie wiem, co zostało jeszcze wolnego z naszej młodości, które nie jest w ekranizacji albo będzie w ekranizacji, no to jakby... A co więcej, no teraz wiesz, i dlatego żyją w tym złotym okresie, więc też moim zdaniem ciężko zostać, oczywiście gry są pojemne, tak, no ale ci ludzie zrozumieli, że nie może być tylko graczem, ponieważ tych gier jest multum, to będzie tak skończyć szkoda, więc mogę...
Ale wiesz co, powiem ci, Piotrze, że to nie jest tak. W Polsce, z tego co widzę, tak naprawdę growe podcasty to jest nisza niszy. I z growych podcastów to przebił się do takiego do głównego nurtu, to wydaje mi się tylko Rocky Borys się przebili. Natomiast
że tylko pamiętaj, że Rocky Borys miał
to, dokładnie, że był rok.
W tym czasie był dużą gwiazdą, nie?
Gigantyczne zasięgi, jak najbardziej. Tak. Natomiast w Polsce są popularne podcasty polityczne, geopolityka, prawda? Szczególnie teraz. Podcasty kryminalne. Mam wrażenie, że gdyby zrobić podcast, że wiesz, kupujesz roczniki pisma Detektyw, sięgające ale jeszcze lat 80.
I czytasz.
Robisz podcast czytając Detektywa, nie? Jakieś opowieści. No i przebój, bo ludzie uwielbiają tego typu historie, jakieś opowieści o duchach, natomiast gry to jest nisza bardzo, bardzo duża i na przykład widzę po podcaście kolegów z dwóch lewych
bardzo
rąk.
Bardzo drogo, fajny podcast, zadziwiająco fajny podcast.
Marcinek Giezelka. No tak, nie no, bo bardzo dobrze tak. Rozmówcy, którzy wiedzą, o czym mówią. To, że w ogóle na przykład najpopularniejszy odcinek Grysława to jest ten, gdzie wystąpił Marcin Giełzak, gdzie mówimy przez 4 godziny gadające głowy bez żadnych przebitek o poważnych grach. Ma 500 000 wyświetleń prawie. Więc i obejrzane tak tam utrzymanie widza jest na poziomie 60%, czyli co najmniej 2 godziny średnio z tego obejrzane, więc to jest dla mnie zaskoczenie. Natomiast właśnie tego typu podcasty, czyli które podcasty, opowieści, które wpływają na realne życie, które mają zakorzenienie w rzeczywistości, w sensie takiej rzeczywistości, które nie są tylko rozrywką wirtualną, cieszą się, mam wrażenie, w Polsce największą popularnością. Czy to będzie polityka, czy geopolityka, czy historia, czy opowieści z dreszczykiem detektywistyczne, ale też podejrzewam, że bardziej detektywistyczne niż jakieś tam
nadnaturalne formy. To rzucę roboczą tezą, że gdzieś, o czym mówisz, jak o tym myślę, to jest gdzieś zupełnie spięte ze Steamem i cyfrową dystrybucją i przejściem generalnie gier do cyfrowej dystrybucji. Pamiętacie, że ze starych dobrych lat, jak była jeszcze poligamia, poligatka i tak dalej, to żeby odpalić grę wcześniej, to trzeba mieć specjalną konsolę debugową, dostać tą płytkę imiennie wysyłaną, żeby zagrać w to demo czy tę grę, w związku z czym te opinie, czy w podcaście, czy w różnych mediach, to były dla wybranych, tak? Teraz na Steamie te gry wychodzą, jest ich mnóstwo, gry kosztują zero, tak? No bo każdą grę możesz oddać do 2 godzin na Steamie, wszystkie możesz sobie sprawdzić. One, ich cena bardzo szybko ląduje na -90%, bo zwykle w 2 lata. Mamy Game Passa, mamy PlayStation Plusa i nie wiem, co jest na Nintendo, więc jeżeli ktoś chce mieć grę i zobaczyć, no to po co masz w podcastach? Może włączyć komputer i
sobie dostępność gier jest niesłychana obecnie.
Nigdy takiej nie było, w związku z czym wiesz, to widać, po co masz dać recenzję gry.
Ale z drugiej strony, wiesz,
ściągnąć, jest nie jest fajna,
tak
to
dużo, że przydaje się jakaś kuratela, że przydaje się...
Ja patrzę na główną stronę Steama, jak Steam ci mówi, mój drogi Rysławie, grałeś w to i to, pewnie to ci się podoba, a koledzy twoi grają w to, więc zobacz to. Więc ta rola, wiem, oczywiście nic nie zastąpi człowieka i tego tak zwanego chmielarzowego human toucha, ale nie zastąpi.
Ale no nie.
Bo albo masz... wiesz, ty miałeś zawsze dar opowiadania o tych grach i one były, tylko zobacz, że przy tym całym tłoku to w zasadzie taka, to co mówisz, kuracja i proselekcja i niekoniecznie najnowszych gier, bo to nie zdążysz, ale gdzieś to eliminuje ten element newsowy i tego czekania, czy jak kiedyś ludzie biegli po ten magazyn z grami, żeby zobaczyć, co tam będzie pisane, czy te pełne wersje gry CD Action, potem czytali na blogach, a teraz to...
No tak.
Nie dopuściliśmy głównego...
Nie, wiecie co, bo ja was bardzo... Była tak ciekawa dyskusja, a ja tutaj walczyłem z tym, że mi strasznie spadła jakość obrazu.
Można tak zrobić? Jak to się robi?
Robisz serduszko i ci się powinno.
Ale wiecie co, po prostu nie chciałem przerwać, bo ja was widzę teraz dobrze. Miałem taki moment, że bardzo miałem jakieś takie problemy techniczne i tak trochę was nie słyszałem, ale patrzyłem i się nagrywa okej, okay, ale zacząłem coś zmieniać nagrało się okej, okay, jeśli chodzi o głos, ale obraz jest trochę rozmyty, ale powiem tak, że dla mnie i tak najważniejsze w podcaście jest głos, jest ciekawa persona. Dyskusja, tak. Ja wiem, że jeśli chcesz się rozwijać, jak chcesz się, nie wiem, przebić na YouTubie, no to musisz to urozmaicić, tak, to jest ważne, ale wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że ja nigdy nie będę mówił tak ciekawie o grach jak Rysław, który gra w jakąś tam przygodówkę wyciągniętą z lamusa i opowiada jakieś historie ciekawe, jakieś informacje.
Oj, tam oj.
Wiesz, to jest wartość dodana. Ja lubię rozmawiać i ta rozmowa dla mnie jest taką kwintesencją. No nie, ja się bardzo tutaj cieszę, że mogłem się z wami spotkać, że mogliśmy sobie powspominać te stare stare czasy, no bo...
Pionierskie tak, czasy?
No bo...
Słuchaj, ja pamiętam, jak mi się...
Zobacz Piotra, wiesz, bo on za mało się udziela, przecież to dusza człowiek, Piotr, trzeba go wykorzystać.
Myślę, że możemy właśnie kiedyś taki nie o podcaście zrobić taki odcinek znowu, to będzie taka... ja się proszę. Wtedy
jak
do was proszę,
ale... z Wesławem, o czym myśmy sobie gadali kiedyś u ciebie na podcaście? Nie pamiętam o tym, aż przesłuchili.
Kurczę, gadaliśmy o różnych ciekawych rzeczach.
O, ja pamiętam, że rzuciłem hasłem, że konserwatyzm to cofnięcie się do znanych rozwiązań w obliczu nieznanego. Jeszcze to taki ostatni.
Ale wtedy powiem ci, to był odcinek, który jeszcze, bo teraz tak średnio odcinki mają po 10-12 tysięcy wyświetleń, a to był jeszcze czas, kiedy tak nie było, nie? Więc musimy znowu coś nagrać. Ja mam nadzieję, że w ogóle Fantasmagieria teraz znowu wybuchnie. Staram się, wiesz.
To, że jest obrazem. Tutaj ten obraz, że się widzimy, trochę tutaj schrzaniłem, to wybaczycie mi, jak będziecie się oglądać, ale dzięki temu na przykład, nie wiem, nie będzie widać, jakie skarby na przykład ma Piotrek w pokoju, albo coś, bo jest tak rozmazane. Jest tak rozmazane, ale no ja musiałem rzucić tutaj, bo ja akurat mam, widzicie, to jest część mojej...
Taka matetko kwer chyba tam widzę, tak?
Tutaj jest ulubiona planszówka.
Dionka tak, jest, tak. Widzę Dionkę.
Ja ostatnio Dune się...
Ja w Uprising czekam, w czerwcu ma być po polsku.
Jest Dune na w ogóle świetna wersja na iPady. Można grać i ten House Hagal, tak to się chyba nazywa, to solo, ten taki tryb solo i dla dwóch graczy, a można grać po prostu z AI i naprawdę...
Albo możemy razem zagrać, mój drogi. Możemy zagrać sobie razem.
To wiesz, no ty jesteś doświadczonym graczem, ale przez to, że
jestem.
Trzeba rozstawiać i nie musisz czekać na innego przeciwnika, to te partie się rozgrywa szybko, więc umawiamy się.
Ja powiem jeszcze jedno, że teraz się zmieniła a propos podcastów, bo jeszcze wam powiem, jak podcasty fajnie wyewoluowały. Ja wiadomo, że się wywodzę z RPG-ów, z papierowych RPG-ów, tych starych nieko. To doszło znowu, tak jak mieliśmy ten serial Lore, który wyszedł z podcastu, to mieliśmy to Vox Machina, która jest przecież nagraniem sesji RPG, serialem animowanym, który powstał na podstawie podcastu będącego zapisem sesji w D&D. Jest super. Więc też zobaczcie, że te RPG wybuchły w tą stronę. Na przykład jak współpracowałem z Paradoxem i White Wolfem przy tym Wilkołaku, którego wydawaliśmy komputerowym, no to tam się dowiedziałem, że oni głównie teraz to nie szykują te ciekawe podcasty, czy te w zasadzie sesje online, to nagłaśniają, a te najważniejsze ich tam sesje, ja mówię, ja jestem od Świata Mroku, Świata Ciemności, zawsze byłem, to ten LA by Night, New York by Night, to naprawdę gigantyczne przedsięwzięcia medialne, tam ludzie oglądają tak serio, tak, więc zobaczcie też, że połączenie tych starych papierowych RPG-ów, które też operowały głównie głosem i wyobraźnią i pojawienie się prostego podcastingu, a może wiesz, vlogerstwa, tak? czy streamerstwa spowodowało powstanie zupełnie też nowego gatunku, czyli sesje RPG online, które mają normalnie swoich widzów i są gdzieś jednym z głównych rozwoju.
No ja w takich sesjach uczestniczyłem i mam nadzieję, że wrócę do uczestniczenia. Graliśmy na przykład w Tajemnice Pętli, graliśmy w Zew Cthulhu i mieliśmy wiernych widzów, którzy co tydzień czekali na to, aż pojawił się kolejny odcinek odgrywania i to było naprawdę bardzo ciekawe przeżycie. Chociaż ja zdecydowanie wolę mimo wszystko na żywo. Na żywo jest lepsza, jeszcze lepsza energia, mimo że ekipa była fantastyczna, to mam nadzieję, że uda mi się, nie wiem, może zrobię sobie jakiś mini studio. Zaczynam projekt sprzątanie ogrodu. I chcę postawić sobie taki domek.
Wiata. Gazebo.
Nie, wiata już mam. Chcę postawić sobie domek, w którym albo będzie siłownia, żebym nie był słabym człowiekiem, albo będzie studio nagrania.
Wręcz pamiętam, jak kiedyś w telewizji Łódź nawet był taki zapis sesji Cyberpunka w latach 90. jeszcze, gdzie starano się oddać to, ten fenomen wówczasny, jak to wygląda, to teraz to jeszcze jest na wyciągnięcie każdego YouTube'a, każdego telefonu, wtedy było specjalne, prawda, że to zobaczcie, to ci ludzie sobie...
To przy okazji można by polecić kanał fantastyczny, jeśli można oczywiście.
Tak, Tomka Kołodziczaka, którego założył, prosił też o polecanie.
Ja się nabrałem, przepraszam, że ci wyjdę w słowo Piotrze, ale się nabrałem się, bo wczoraj pre-apply, znaczy nabrałem się przez 5 sekund, ale to było dobrze, że nowa biała Reduta, tak? Czy jak to się nazywa, ta seria? Tak?
Kurczę, te książki, ja kocham te książki. Moim zdaniem to jest lepsze niż, znaczy uwielbiam Pana Lodowego Ogrodu, Jarosława Grzędowicza, natomiast biała Reduta i Ostatnia Rzeczpospolita trafia w moje patriotyczne serce i kurczę, powiem tyle. nie wiem, mam nadzieję, że uda się pana Tomasz, bo nie mówię pana, bo nie jesteśmy na tych, chyba nie jesteśmy na tym, nie pamiętam, ale mam nadzieję, że pan Tomasz w końcu napisze kontynuację, bo urwał opowieść w takim momencie.
Że no teraz ma dużo czasu.
No bo, znaczy, czy ja wiem, no bo tak, on niby odszedł z Egmontu, tak, ale cały czas z tym Egmontem jest i co prawie, i co drugi tydzień nagrywa dla nich te soboty. Jest świetny cykl w ogóle sobotni na Egmoncie i na kanale Fantastycznym, gdzie Tomasz Kołodziejczak opowiada o komiksach i o fantastyce. Bardzo. To jest mistrz słowa.
Dodajmy, jeden z pierwszych naczelnych Magii Miecza Kultowego Czasopisma. Człowiek, który ma bardzo ciekawy cykl, który tłumaczy ludziom, to trzeba przeczytać, żeby ci starzy fani fantastycy nas tak nie gnoili RPG-owców, więc był ten. Także potem Egmont, także to taki człowiek jest...
No i napisał razem z Jackiem Brzezińskim, zrobił system, tak, Strefa Śmierci. Tak, bardzo fajny system.
Cyberpunkowy system.
Czy ja wiem, dla mnie to był taki post-apopunk bardziej. Post-apopunk, ale super system. Graliśmy w niego mocno. Mhm. No, świetna rzecz.
Panowie, to jest tylko dowód na to, że musimy się jeszcze raz spotkać. Już bez pretekstu, żeby opowiadać o podcastach oficjalnych podcastów. Ja to puściłem zupełnie.
Jeśli powiem zaśpiewać jakieś 100 lat wspólne, nie?
Myślę, że po prostu... Chłopaki, dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. No i co?
Ja również.
Słyszymy się w następnym nagraniu.
Do usłyszenia.
Pa.
Hej, hej.
Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 600. Ja nazywam się Damian Prochoka-Dachman i ze mną jest Juliusz Kończalski, aka Jules. Witaj, Juliuszu.
Witaj, Damianie. Witajcie, drodzy radiosłuchacze i telewidzowie.
Bardzo się cieszę, że możemy świętować ten jakże zacny jubileusz. Razem zaczynaliśmy. Nie chcę powiedzieć, że razem skończymy, no nie, bo to się jeszcze ta historia ciągnie. A już to jest odcinek specjalny, taki wspominkowy, o którym chciałbym, żebyśmy opowiadali o tym, jak zaczęliśmy po prostu naszą przygodę z podcastem, dlaczego i jak to było na początku. Wiesz, to są takie wspaniałe, pionierskie czasy. I Juliuszu, że no, byłeś pierwszy, byłeś przede mną i właściwie ty mnie nawet tak trochę zainspirowałeś.
A, że tu, że pierwszy to nie.
Nie, bo zainspirowałeś mnie w ten sposób, że ja oczywiście, jak to już człowiek, który technologicznie był zawsze do przodu, nie, wiesz, słuchałem tych podcastów na zachodzie, to ja wiedziałem, co to jest podcasting, ale zaskoczyłeś mnie wtedy tym, że razem z Zbyszkiem założyliście chyba najpierw Załoga G podcast, o ile się nie mylę, i później tutaj mam notatki, że sobie sprawdziłem, ale chyba to było we wrześniu 2007 roku, Game Hota. I pamiętasz te czasy złote, jak to było, kiedy byłeś piękny, młody, bo nadal jesteś piękny, no nie, możesz nie młody, ale miałeś dużo wolnego czasu, więc no, skąd te pomysły czerpałeś?
Nie, no wiesz, teraz tak próbuję się zastanowić nad tym wszystkim, jak to jakoś uporządkować, bo wspomniałeś tą Załogę G. Ja tego już, szczerze powiedziawszy, aż tak dobrze nie pamiętam. Natomiast faktycznie było tak, że w momencie, kiedy to jest taka historia takiego nowego otwarcia Załogi G. My w którymś momencie ze Zbyszkiem wtedy jakoś się zgadaliśmy i mieliśmy jakiś taki fajny pomysł na to, żeby tą Załogę G dalej ciągnąć i troszeczkę przekształcić, pójść, wiesz, w stronę bardziej takiego, wydaje mi się, serwisu, wiesz, który będzie dostępny non-stop, bo Załogę G, wiadomo, była zinem, wiesz, wydawanym tam co miesiąc. No i zebraliśmy paru takich wariatów, jeszcze tam, ja pamiętam, to był bodajże Adrian Roth, był jeszcze Marcin Łukański, z tego co pamiętam, i chyba Michał Basta, Wolfen, wydaje mi się. Nie pamiętam w tej chwili, czy wszyscy od początku, ale żeśmy... Wydaje mi się, że rzeczywiście chyba nagraliśmy dwa podcasty jakoś tak, tej Załogi G, jakby w takim składzie, ale później się okazało, że jakby ten temat Załogi G gdzieś tam tak troszeczkę zdechł, tak mi się wydaje. I wpadliśmy, to w zasadzie Zbyszek wpadł na pomysł zrobienia Game Hota, generalnie jako takiego serwisu, wiesz, z z grami, wiesz, a centralnym jakby takim elementem tego Game Hota i takim istotnym elementem miały być materiały wideo, wiesz, i między innymi podcast, nie? I ja jakby za te wszystkie rzeczy, za realizację materiałów wideo, no jakby odpowiadałem. Zbyszek bardziej się zajmował stroną techniczną, wiesz, jakby strony. Natomiast nagrywanie podcastu, prowadzenie tego podcastu, to już jakby była moja rzeczywiście, moja działka. Wiesz, to są takie śmieszne czasy, bo wtedy pamiętam, jak żeśmy nagrywali tego GameHota, to wiesz, to no jak tu nagrywać, nie? Mhm. Dzisiaj wszystko sobie odpalasz, ten komputer, wszystko ci się nagrywa. My byliśmy totalnymi amatorami, w sensie amatorami takimi, wiesz, technicznymi, nie? Jakby nie byliśmy żadnymi owcami, nie wiedzieliśmy, jak to tam zrobić i tak dalej. Albo ja przynajmniej taki byłem, to ja powiem o sobie. I słuchaj, ja pamiętam, jakie się robiły tam na przykład numery, że ja akurat szczęśliwie miałem takie słuchawki, które podłączałem pod USB i one były traktowane jako w ogóle niezależne urządzenie. I dzięki temu mogłem nagrywać, dzięki tym słuchawkom jakoś to tam tak, tak się działo, że mogłem dzięki temu nagrywać, wiesz, swój dźwięk, swój głos, ale też te głosy, które tam były w trakcie tej rozmowy. I my żeśmy, pamiętam, przez Skype'a chyba rozmawiali. I ja to nagrywałem po prostu bezpośrednio z tego Skype'a, wiesz, gdzieś tam było. Ale też pamiętam, słuchaj, jeszcze taką anegdotę od razu powiem ciekawą, że był taki moment, że ja używałem dodatkowego konta na tym Skype'ie, które się załączało do tej rozmowy i wiesz, i w trakcie jakby zbierało, tylko słuchało, to było konto. Ja pamiętam, ja chyba, nie będę mówił, jak je nazwałem, ale miało taką śmieszną nazwę. No, ja miałem z mikrofonem.
Podobne techniczne przejścia, bo też wtedy taka nie przyszło mi do głowy, żeby to jakoś inaczej rozwiązać, ale miałem komputer, który miał sprzężenie. I to sprzężenie po prostu pozwalało mi nagrywać, słyszeć dźwięk, nie rozmówcę i jednocześnie nagrywać. I to wszystko było do jednej ścieżki. No to były te pionierskie czasy, że nie było takiego standardu, jeśli chodzi o jakość. Że wystarczy, żeby było słychać. No, muszę przyznać, że redaktorsko wyznaczyłeś pewne standardy, jeśli chodzi o strukturę podcastu, bo było i omówienie wiadomości, newsów ze świata, było omówienie materiałów, które mogą czytelnicy poznać na stronie, no i właściwie też był jakiś temat przewodni. I to było coś takiego...
Ale tam jeszcze były jaja, słuchaj, my żeśmy robili, bo my żeśmy coś... Dzisiaj w ogóle tego nie ma w tych podcastach. Musiałem wrócić do tych odcinków, bo tam były jakieś podcastorecenzje, takie podcastorecenzje z jakimiś, ja pamiętam, to nagrywało się z jakimiś takimi śmiesznymi tekstami. Pamiętam, wiesz, GameHot zasadniczo był, my byliśmy takimi, wiesz, my nie byliśmy takimi ułagodzonymi chłopcami z Poligatki, nie? Czy później z tych innych podcastów, nie? Którzy byli tacy grzeczni, tacy fajni i tak fajnie opowiadali. Tylko my byliśmy takimi, wiesz, rebelami, nie? My byliśmy tak, my byliśmy chamscy, my byliśmy śmieszni, my byliśmy, nie braliśmy jeńców, jak to się mówi.
Ale wiesz, mi się wydaje, że jednak byliście w miarę tacy na poziomie, bo nie pamiętam, żeby było
znaczy, wiesz,
nie, ja żeby były jakieś takie dowcipy niskopoziomowe, że się tak wyrażę, więc na pewno było zabawnie, no bo był humor, no jak jest pewna jakaś taka chemia prowadzących, to zawsze gdzieś tam się fajnie słucha, ale uważam, że właśnie byliście takim bardzo ułożonym, mimo wszystko, bo ja się śmieję, że nawet jak...
Na pewno, bo to... Znaczy wiesz, to na pewno tak, bo to też takie było założenie. My nagrywaliśmy ten podcast, znaczy publikacja podcastu była w każdą niedzielę, wiadomo, i nam zależało na tym właśnie, żeby tam na bieżąco komentować to, co się dzieje, nie? I pamiętam, ja to też pamiętam, nagrywaliśmy bardzo najczęściej chyba w sobotę jakoś tak, gdzieś w południe, coś takiego. Też mieliśmy jakieś takie w miarę stałe godziny, wiesz, jakby nagrania. Natomiast ja też pamiętam, jak gadaliśmy o tym Wiedźminie pierwszym na którymś podcaście i ja wtedy po prostu tego samego dnia po nagraniu podcastu poleciałem, bo wiesz, nikt z nas nie grał w tego Wiedźmina, ja poleciałem i po prostu go kupiłem, nie? Żeby, bo się tak, że tak powiem, nakręciłem samą
ale
rozmową.
Ale patrz, jakie to są dawne czasy. Pierwszy Wiedźmin, bo my mówimy 2007 rok, tak?
Tak.
Czyli to jest 16,5 roku? No, można powiedzieć, że prawie 17 lat. 17 lat. Już niedługo będą dzieci pełnoletnie. Ja niestety nie dotarłem
na pewno,
do nagrań. Gdzieś nie wiem, może gdzieś ktoś miał zachowane, może nie, do pierwszego odcinka Załogi G właśnie podcastu, żeby go tak puścić, bo ja tutaj dotarłeś? W naszej rozmowie, no nie, ale mam pierwszy odcinek Game Hota.
Masz Game Hota.
I puszczę tutaj, to będzie taki, ja mam taką wizję, że po prostu gdzieś będę przeplatał, może po naszej rozmowie taki puszczę fragmencik kilkuminutowy właśnie, żeby jak to intro wyglądało, jak to przedstawienie prowadzących. Mm-hmm. Ale właśnie wtedy też, Juliusz, ale to historię to chyba żeśmy już kilka razy opowiadali, więc słuchacze znają, nie? Że my się znaliśmy pośrednio
przez
Załog The G, tak. Ty prowadziłeś dział filmowy bardzo profesjonalnie jako kulturoznawca z zawodu.
Nie, zaraz, to pokręciłeś, to ty prowadziłeś dział filmowy.
Aha, to tak, znaczy to było, ale
myślałem, że...
Tak, nie, ale nie przejąłeś tego później.
Nie, to ty, ja nigdy nie.
Nie, ja prowadziłem, to jest, znaczy, to jest ciekawe, państwo tego nie wiedzą, ja pisałem recenzji filmów i to były coś, co tak 50 na 50, bo to były filmy takie jak X-Men, ale też były też bardziej ambitne. Pewnie, znaczy nie wiem, czy akurat Requiem dla snu, niedawno wspominany prywatnie recenzowałem, ale moja przygoda z Załogą G jako zinem, to zaczęła się od tego, że ktoś napisał recenzję Blair Witch Project, bardzo pochlebną, więc to już były, wiesz, wczesne lata 2000. Ja doszedłem do wniosku, że jak można ten film, chyba, wiesz, bo już teraz nie pamiętam, czy może ja krytykowałem i odwrotnie napisałem, ale wiem, że napisałem taki polemiczny tekst do tego tekstu, który był. No i też tak zawiązała się moja współpraca z Załogą, która trwała no też wiele lat, chociaż nie tak długo oczywiście jak nagrywanie podcastów. I nie wiem, to chyba było bo właśnie w 2007 roku.
Potem zmieniała, wiesz, tam były takie momenty, nie wiem, czy tam, wiesz, jakby ona była tym zinem, później jest taki moment, gdzie Bibeka w zasadzie nie ma w Załodze, jest przez parę, no tak chcę powiedzieć, przez parę lat, nie wiem, to było związane z jakimiś tam jego rzeczami osobistymi. Trochę inne osoby, jakby tym... Natomiast tam były takie rzeczywiście takie pomysły, żeby odejść trochę, wiesz, od tego zinostwa na rzecz jakby takiego serwisu dostępnego ad hoc, czyli te teksty piszemy i one od razu wpadają, nie? I ewentualnie, i pamiętam, że były takie momenty, że faktycznie wiesz, jak przychodził koniec miesiąca, to się po prostu zbierało te teksty z całego miesiąca, po prostu wrzucało do tylko to wiesz, bo ja pamiętam te zamieszkłe jeszcze czasy Załogi G, to bardzo często było tak, że się pisało w Załodze G na ostatnią chwilę, wiesz, które się domykało wszystko, nie? Mhm. Także, a to ciekawe, wiesz, ja pamiętam, że wiesz, Załogę G to ja też między innymi składałem, bo to wszystko było, wiesz, naszymi rękami, tam część ludzi składała. Ja chyba byłem, znaczy na pewno byłem zastępcą redaktora naczelnego przez długi czas Załogi G później i byłem szefem działu gier w ogóle później, takim wiesz, takim strasznie takim wiesz, teraz stary takim, ale takim strasznie wiesz.
Ostrym.
Mobbing.
A, taki jak The Office. Ale nie, ja to pamiętam, że zajmowałem się okładką, jakoś tak... To było coś prostego. No nie? Oczywiście może nie robiłem najlepszych okładek, ale było kilka takich, które na przykład komuś się podobały, a ja myślałem, że to były takie mniej ciekawe. I no i też te szablony i w te szablony się wszystko wbijało, więc już na pewnym etapie, żeby to ten skład ostateczny był lepszy, nawet te szablony wypełniałem i już wysyłałem, tak. No, a później mieliśmy taką przerwę. No ja wyjechałem za chlebem, prawda? Wyemigrowałem. Nie mieliśmy takiego kontaktu i później się okazało, że chyba nasz wspólny kolega Manstein no powiedział, że skoro jesteśmy wszyscy na tym live'ie, na tym Xboxie 360 wtedy, no to powinniśmy się zgadać, skontaktować i tak wtedy nawiązaliśmy nawet taką ciaśniejszą niż wcześniej znajomość, no bo kiedy komunikujemy się werbalnie, nie tylko pisemnie, no to wiadomo, że i więcej się przekazuje, więcej czasu się spędza. Mnóstwo czasu graliśmy chyba w Halo i w Gearsy i tego było naprawdę...
W Gearsy najwięcej.
Tak, tak.
Ale ja też pamiętam, że wiesz, że ten Xbox, on też jakby, wiesz, Ja nie wiem, czy dzisiaj tak ludzie do tego podchodzą. Ja tak na pewno jeszcze cały czas zdarza mi się tak grać. Natomiast ten Xbox rzeczywiście stworzył taką nowy sposób grania. Że grasz w grę, a na słuchawkach cały czas masz tego kumpla, czy tam macie ten czat grupowy i sobie gadacie. Tak. Ja pamiętam, że to było takie bardzo nowe, wiesz, wtedy doświadczenie, nie? Mhm. I takie bardzo, jakby to powiedzieć, ciekawe.
Tak.
GameHotie
no nie, i właśnie.
W zamierzchłych czasach podcastingu.
Tak, no i GameHot właśnie, ja wtedy dowiedziałem się o waszym projekcie, o GameHotie. I w sumie tak doszedłem do wniosku, że to jest taki fajny pomysł z tym podcastem, że można byłoby się sprawdzić, no nie? Ale powiedz mi, Juszu, z tym GameHotem, no nie? To jest tak, że coś cię inspirowało, czy na przykład słuchałeś zagranicznych podcastów, znałeś jakieś zagraniczne podcasty, czy to było tak, że no miałeś ten swój taki wewnętrzny instynkt człowieka, który no, szybko się uczy, ciekawie opowiada, ma radiową prezencję i połączyłeś te wszystkie elementy.
Nie, wiesz co, ja powiem stary coś takiego kontrowersyjnego w sumie, że chyba niestety muszę to, wiesz, przez gardło musi mi to przejść, nie? Ale taką bez wątpienia największą inspiracją, tak myślę, ale inspiracją, żeby zacząć nagrywać podcast, no była poligamia jednak, nie? Tak. Jakby było to, że wiesz, że jakby oni otworzyli, bo tak to ja nie słuchałem podcastów, wiesz, zachodnich wtedy, tak szczerze. Ja oglądałem On The Spot, czyli wiesz, ten taki tygodniowy program na GameSpocie, który bodajże w czwartki jakoś tak wieczorem miał polskiego czasu swoją premierę, czy w ogóle w nocy. Tylko wtedy, wiesz, się zazwyczaj w nocy grało, więc jakby się nie zwracało na to uwagi, że jest późna pora. Natomiast ja pamiętam, że tak, no że wiesz, że my zobaczyliśmy tam poligamię i myśleliśmy nad nową formułą dla tej załogi, która potem się przekształciła jakby w tego GameHota i tak sobie układaliśmy w głowie ten pomysł, nie? Że ten GameHot to będą właśnie, to będą recenzje, to będą gry, to będą materiały wideo przede wszystkim, wiesz, no my byliśmy, naprawdę my byliśmy, GameHot był, i to jest straszne, że tego nie ma w ogóle, że to wszystko znikło, ale GameHot był pierwszy, my byliśmy jeszcze przed gry online, stary, którzy robili materiały wideo i wrzucali na YouTube'a. Oczywiście ten kanał na YouTubie został, ja już nie pamiętam, czy ja go w przypływie jakiejś ekstatycznej, wiesz, jakiegoś dołka twórczego go skasowałem po prostu, czy on został, w ogóle on został po prostu zapomniany i wiesz, i
tak,
i
na szczęście, wyleciał, na szczęście, bo w tym jest samym Archive czasie, War. Tak, znaczy w Archive War niestety zachował część tych stron, są jakby szablon, pewne newsy, ale niestety takie rzeczy, które jednak były gdzieś oparte na bazie danych, nie tam PHP, czy nie wiem jak to się nazywało, to niestety to przepadło, dużo rzeczy przepadło, ale dużo też rzeczy właśnie dzięki temu, że jednak ten kanał na YouTube jakiś inny został, to też przetrwało, a przetrwały materiały kroniki i przygody redaktora K. I na przykład słynny film o manipulacji.
Ale to już jest później, wiesz, to już tak. Nie było, to, wydaje mi się, że to już nie było związane z GameHotem, dlatego że tak. GameHot generalnie funkcjonował dość krótko, tak naprawdę, nie wiem, z pół roku. My po pół roku po pół roku mniej więcej odezwali się do nas ludzie.
Chyba więcej niż pół roku.
Najpierw wydaje mi się...
Mi się wydaje, że więcej.
No może więcej, nie wiem, no może z rok, góra, nie? Nie pamiętam w tej chwili, wiesz, dokładnie, nie? Ale pamiętam, że w którymś momencie do nas się odezwali ludzie z Agory, żebyśmy nawiązali z nimi współpracę przy okazji Game Cornera. No i wtedy my pojechaliśmy, wiesz, ja to już też opowiadałem wiele razy, my pojechaliśmy do tej Agory, wiesz, tacy zadowoleni, że w ogóle teraz będziemy tutaj robili, wiesz, i co, i oni nam dadzą pokój tutaj z, wiesz, z Xboxem,
może
z konsolą,
etat
będziemy siedzieć,
do związku
będziemy siedzieć i grać. Tak. A tymczasem, wiesz, i pamiętam, że też to było śmieszne, bo usłyszeliśmy na samym wejściu, słyszeliśmy, no właśnie pewnie byście chcieli, żebyśmy wam tu postawili Xboxa, będzie wyglądać. Bo oczywiście Agora chciała wiesz, że tak powiem, po kosztach, nie? Jakby wykorzystać studentów. No ale niemniej jednak ja z tym Game Cornerem nawiązałem jakąś tam współpracę i robiłem materiały wideo przede wszystkim dla nich. I w sumie byłem takim pionierem tych materiałów wideo, kurczę, wiesz, tak jak tak. teraz myślę, nie? I szkoda, że tego
nie
że
no widzisz,
nie
ma, okazało się, że...
Ja robiłem wideo felietony, wiesz, takie, takie wiesz, takie, to już nie dla Game Corner, to jeszcze dla Game Hota, wiesz, pamiętam taki, to jeden z moich pierwszych, to ja wziąłem po prostu, napisałem tam, to się nazywało bodajże Wirtualne Kocice, wiesz. I to było, wiesz, o kobietach w grach, nie? Więc dużo było takich... wiesz, takich nasze recenzje, Assassin's Creed. Pamiętam, jak żeśmy się umotali z tą recenzją, bo wiesz, bo jakby ja realizowałem materiały, ale w którymś momencie zależało nam też na tym, żeby pozostała część jakby redakcji tego GameHota, żeby też się zaangażowała w tworzenie tych materiałów. Czyli na przykład oni, chłopaki, grali w grę, przechodzili, pisali tekst tej recenzji. Ja oczywiście go troszeczkę przerabiałem pod to, żeby to się dało zrobić, wiesz, bardziej pod lektorkę. I ja później to jakby wrzucałem w całość, nie? Jakby w ten materiał. Natomiast wiesz, śmieszna sprawa z tym Assassin's Creedem, bo chyba z trzech czy cztery, czy we trzech żeśmy siedzieli i nikt nie mógł napisać. Ta recenzja to był taki Frankenstein złożony, wiesz, z fragmentów, po prostu coś Bibek napisał, coś ja napisałem, coś tam bodajże Wolfen czy ktoś. I wiesz, i żeśmy to wszystko wrzucili i to gdzieś tam jakoś tam złożyło. Nie? Więc wiesz, no GameHot też tak naprawdę... wiesz, on, ja w sumie nie wiem, czy, znaczy tak pamiętam, że on też jakby zakończył swoją działalność, dlatego że po prostu, wiesz, w którymś momencie no, taka dopadła nas rzeczywistość, nie? Trzeba było też jakoś zarabiać, jakoś tam połączyć, wiesz. I mimo, że my, słuchaj, 140, 150, recenzja Wiedźwina, 100 tysięcy, wiesz, wtedy to jest w ogóle szkoda, że tej recenzji... wiesz, tego pierwszego Wiedźmina, bo ja ją zrobiłem na GameHota, napisałem i ona trwała 10 minut. I to był limit materiału wideo, który mogłeś wrzucić wtedy na YouTube'a. I stary, i ja po prostu to po prostu musiałem tak szybko to czytać. I to 10 minut, wiesz, bo to ogromna gra. Chciałem zrobić taką recenzję, żeby wszystko o tym powiedzieć. I pamiętam, że później przychodzili ci, wiesz, redaktorzy z Wirtualnej Polski, z różnych takich tam znanych redakcji i tak dalej. I nam pisali komentarze po drodze, co, szybko to gadacie tutaj, szybko, wiesz, to wszystko jest takie i tak dalej, nie? A prawda była taka, że my po prostu walczyliśmy o to, żeby się w ogóle zmieścić, wiesz, w tym materiale, nie? I to, i żeby to...
No to trzeba powiedzieć, że to doświadczenie, które zdobyliście, chociaż to trwało, jak mówisz, krótko, no to później był ten projekt, gdzie jednak przyszliście krok wyżej. Można powiedzieć, że stworzyliście wideo podcasty. Coś, co teraz znowu jest popularne na YouTubie.
Jeden zrobiliśmy wideo. On chyba jest cały czas, słuchaj, gdzieś tak? Na Vimeo, wiesz?
What
jest,
to tak, play, jest. Tak. A widzisz, tak, ja byłem przekonany, że to było więcej tego. Widzisz, jak bo ja nie, pamiętam tę stronę.
Nie, poczekaj, bo ja nie wiem, co ty chciałeś powiedzieć. Bo słuchaj, bo jest jeden podcast z załogi G, jest, przepraszam, GameHota, jeden podcast GameHota, który jest na Vimeo. I który my nagraliśmy ze Zbyszkiem z siedziby Cenegi, gdzie wtedy pracowaliśmy i nagraliśmy tak, żeśmy sobie siedzieli i przez tam 10-15 minut żeśmy sobie gadali, nie? I to jest stare nagrane i to podrzucę ci tego linku.
Pamiętam, że gdzieś był jakiś taki znaleźć, wywiad, tylko nie pamiętam czy z kimś, czy a propos Tomb Raidera, czy jakiegoś, jakiś taki wywiad na kanapach, nie? Taki format. Ale to,
to słuchaj, chyba jest na Kronice wszystko, tak, mi się tak, wydaje. Tak, tak. Ja to no, chyba wrzuciłem. Nie?
No właśnie, bo już tak
albo ja,
podsumowując tak, te pionierskie lata, to później miałeś taki, wiesz, miałeś tą potrzebę, bo nawet później jak przestałeś pracować nad GameHotem, tam później był ten etap z What to Play TV, no to 2009 to mi przypomniałeś, że nagrałeś solowy podcast, Kronika Gier, ja tutaj sobie zapisałem 9 października 2009 rok. Też puszczę później fragment tego nagrania.
Kronika Gier, wiesz, Kronika Gier, ja dzisiaj po prostu ją nagrywam od początku, ale tak naprawdę powinienem numerować ją, wiesz, od tych...
Znaczy wtedy się nazywało Kronika Gier podcast, a teraz Polska Kronika Gier, bo w nawiązaniu do całej serii
filmów. Nie, ale to jest to samo, tak, bo to jest, tak, bo to jest w nawiązaniu do serii filmów. Ja po prostu w którymś momencie już po GameHocie, już nie pamiętam, czy to było po GameHocie, czy to było w GameHocie, Ja bardzo często, wiesz, tak sobie siedziałem i się tak zastanawiałem, co by tu zrobić, nie? Co by tu zrobić takiego? I tak wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby wziąć narrację Polskiej Kroniki Filmowej i tą stronę wizualną czarno-białą, gadać o czymś, co jest związane dzisiaj z jakąś rzeczywistością, ale też związane z rzeczywistością taką, którą znamy, a do tego wszystkiego użyć, wiesz, użyć jako ilustrację, użyć materiały z gier. No i wiesz, i tak powstała pierwsza kronika gier, która była o tej grze na Mistrzostwa Europy, wydaje tam Euro bodajże 2008, Euro 2008 bodajże. I wiesz, no i ona tak poszła trochę wiralowo wtedy, nie, jak na tamte czasy. Ale myślę, że wiesz, no to kronika gier też, no, żeby ktoś to odkrył, nie, kiedyś i się nad tym, bo to nie jest taki projekt na zasadzie, wiesz, nagraliśmy pierdzenie do kamery, nie, i się z tego śmiejemy, tylko albo nagrywamy, wiesz, historię Amigi i po prostu żonglujemy kasetami i tymi urządzeniami, tylko to jest taki materiał, wiesz, no taki z, no, z drugim dnem.
No i więc, trzeba polecam. Też odnotować w tym
polecam miejscu. Konczarski.
Tak, polecam Konczarski. Odnotować, że połączyliśmy nasze siły, wtedy jeszcze z Bernardem, którego zaraz zaproszę i połączę, będziemy mieć połączenie satelitarne z Zieloną Wyspą, i powspominamy sobie początki Fantasmagierii. Co ty na to? Robimy takie łączenie, teraz jest krótka przerwa i wysyłam. I proszę, proszę, a tu niespodzianka. Witaj, Bernardzie. Bernard Trzmisze.
Witaj, Damianie, witam naszych drogich radio-wideo słuchaczy.
I no już... i tak to jest właśnie. Trójka założycieli Fantasmagierii. Pierwszego odcinka tutaj skład przed nami.
Naprawdę? To tylko nas trzech było?
Tak.
Pierwszym?
Piotrek, doktor Judym dołączył do nas dopiero gdzieś od siódmego albo coś w okolicach tego. To już było tak, już miesiąc działaliśmy. A pamiętacie, w którym roku zaczęliśmy nagrywać?
2008.
Bernard, nie oszukaj. Nie
oszukuję. Właściwie to 2007, bośmy odcinek zero był jeszcze w grudniu nagrywany, z tego co pamiętam.
Tak. Nie wiem, czy on się nie ukazał w końcu w jakiejś tam formie odcinka specjalnego. Po roku czy...
Wydaje mi się, że przepuściłeś go w końcu, tak.
Mhm. Pamiętacie to nasze pierwsze nagranie? W ogóle pamiętacie tematy, jakie poruszaliśmy?
Ja pamiętam to tylko, jak żeśmy, to już nie pamiętam, to chyba było zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, jak żeśmy grali w Call of Duty. Wtedy wyszedł ten Modern Warfare i wydaje mi się, że żeśmy we trzech grali w Call of Duty gdzieś tam, wiesz, na jakieś, nie wiem, czy to nie była ta beta otwarta. Tak coś pamiętam, ale nie pamiętam, czy to było przed nagraniem podcastu, czy to już było po nagraniu, w którym to było momencie, nie?
Ja
nie wiem. Się 360.
Mnie się coś kojarzy, jakaś japońska gra, ale co to, nie wiem.
Devil May Cry 4. Była. I wtedy się zastanawialiśmy nad stylizacją głównych bohaterów i to była tak dosyć ciekawa rozmowa. Nawet wtedy, jednak pamiętam, że taki opis dałem, że chyba w dobie uwłaczających powagą podcastów o grach, nie wiem tego przed sobą, właśnie powstaliśmy my. No, bo chcieliśmy się troszeczkę tak różnić od właśnie tego ułożonego Game Hota, który już nagrywał. Nie? My byliśmy ludźmi, którzy po prostu chcieli porozmawiać o tym, co nas pasjonuje, o grach. I to też był taki czas, że mieliśmy bardzo dużo wolnego czasu, mi się wydaje. I graliśmy chyba we wszystko. W tak, każdy tak, tytuł, który wychodził.
Hej, ja nawet kupiłem Vampire Reign.
No,
niezapomniana trauma.
Ale to jest gra, w którą myślę, że teraz jakby się zagrało, to ludzie by bardziej docenili te produkty. To jest jak to Disco Polo, które Juliusz mówi, że trzeba w jedną taką grę jak Vampire Reign zagrać, żeby na przykład docenić później, nie wiem, Final Fantasy czy Baldur's Gate 3, nie? Coś w tym stylu.
Możliwe, no...
Wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz jeszcze tak a propos tego startu Fantasmagierii.
Bo ja miałem takie opory, miałem, wiesz, z tą fantasmagierią na początku. Bo ja jakby nie czułem do końca tego, że wiesz, że tu nagrywam GameHota, tu się, wiesz, wyprztykam z tych tematów, z gier i potem będę drugi raz to samo mówił, wiesz, to samo gadał. I to chyba był mój taki największy, wiesz, jakiś taki bloker. No ale...
Albo co gorsze, musiałbyś pamiętać, co mówiłeś poprzednio na tą samą grę, nie?
Tak, nie, to wiesz, za krótki odstęp czasu, nie? Żeby ten...
No, to... Mhm. Ja tam dobrze wspominam te czasy, nie powiem.
Nie, ja się cieszę, znaczy ja wspominam właśnie dobrze, dlatego że po pierwsze Xbox Live to był standard. Każdy miał właśnie te słuchawki, mikrofon i to było normalne. Nikt się też tak nie wstydził odzywać. Po prostu zakładało się i się gadało. Już twoje historie o tym, jak nauczyłeś się szkockiego i angielskiego, są znane jak...
Ale to nie z Xboxa, stary, wiesz?
Nie, bo ja to bardziej Guild Wars, tak?
To bardziej World of Warcraft. Ja grałem, stary, bodajże w 2006 roku. Kupiłem jakoś tak tego Warcrafta, chociaż na początku grałem chwilę w Guild Wars. Pamiętam, że ty byłeś zafascynowany Guild Wars.
Zafascynowany Guild Wars.
Tak, i mi się też Guild Wars podobały, tylko wiesz, tylko jakby... Ja zawsze tak sobie myślę, no dobra, no Guild Wars jest spoko, ale jakby ja oczekuję tego otwartego świata, nie? Ja chcę sobie pochodzić, wiesz, to mi tak działało na wyobraźnię, że ja mogę sobie wejść, nie wiem, w tym Orgrimmarze i sobie z buta przejść przez cały kontynent, nie? Mhm. I wszędzie gdzieś tam dojść. I że te, i wiesz, i ci gracze tam chodzą, nie? A Guild Wars to była gra, w której miałeś te instancjonowane, jakby cały świat był w ogóle instancjonowany tylko dla tej twojej drużyny, tam bodajże chyba 4 czy 8, nie, chyba 4 osoby w pierwszym Guild Wars, nie pamiętam w tej chwili. Natomiast te huby były, nie? Takie, w których, czy huby, wszystko jedno, w których ci gracze się spotykali i wiesz, i tam razem formowali. I ja pamiętam, że wiesz, dosłownie chyba po miesiącu, tak to była taka ekstatyczna, wiesz, fascynacja tymi Guild Warsami, ale po miesiącu było nie, dobra, to jednak nie jest to. Kupuję Warcrafta. I kupiłem stare World of Warcraft i grałem przez półtora mniej więcej roku dość tak, wiesz, tak hardkorowo, nie, w tego Warcrafta. Ale tak, wiesz, tak konkretnie, nie? No. I tam właśnie, słuchaj, szkocki.
Ja próbuję sobie przypomnieć, czy my w tym gronie właśnie się poznaliśmy dopiero na pierwszym nagraniu, czy my już żeśmy trochę...
Na nagraniu zero.
Tak?
Ja Diuresa poznałem to dopiero przy nagraniu zero. Nie pisałem sobie, że
no właśnie, bo to jest kwestia, czy to Call of Duty graliśmy, wiesz, czy nie było na zasadzie,
to jest że... Kwestia...
Wiesz, mogliśmy też w Halo grać.
Call of Duty tak.
Nie, ja w Halo na pewno nie grałem z wami, bo nie miałem Xboxa. Ja miałem dopiero 360, ja dopiero grałem w Halo 3.
Ale to my wtedy wszyscy mieliśmy tego Xboxa.
Tak, no ale Halo 3 to było chyba później, nie?
Ale jestem przekonany, że ty miałeś wcześniej, bo znaczy ja jestem pewny, dlatego że mój Xbox 360 to jest twój pierwszy Xbox 360. Bo ja pamiętam tą historię. Ja kupiłem Xboxa starego, original Xbox.
Tak.
Pożyczyłem tobie. Ty zagrałeś między innymi w pierwsze Halo albo drugie i bardzo ci się podobało w ogóle, bo byłeś PC-ciarzem. Znanym z tego, że dużo czasu spędzałeś broniąc gry PC-towe na forum gry online. Tam miałeś 1000 kont, bo za każdym razem dostałeś odznakę ban.
Tak, ale wszystkie moje konta miały ten sam numerek. Mhm.
Można było je połączyć, tak. I pamiętam, że tak ci się spodobało to, bo to było dosłownie krótko po premierze właśnie 360 w Europie. I ty po prostu doszedłeś do wniosku, że fajne są te konsole i kupiłeś.
Tylko, że tak. Xbox wyszedł we wrześniu, daje się 2007. A ja kupiłem konsolę jakoś w maju, czy musiał być rok później, bo ja kupiłem jakoś, była wiosna, naszedłem z pracy, wszedłem do sklepu i kupiłem Xboxa i Hitmana. Wtedy, to musiało być już później niż, chociaż kurde, teraz nie wiem, to mogło być, bo ja już tak
ja bym tutaj prawie walczył o te.
Masz rację, mogliśmy, bo ja wtedy mieszkałem w Rathmines, w Norze. A ja w Norze mieszkałem do 2006 roku, więc w 2008 tak. Już na pewno miałem, tak, a Halo wyszło trójka chyba we wrześniu.
Ja pamiętam, że od ciebie kupiłem tą 360, a ty sobie kupiłeś tego pierwszego Elita, tą czarną. Więc na pewno musieliśmy się zgadać wcześniej na live, no bo to nas połączyło, że po prostu nagle się pojawiliśmy w tym online i jedna osoba powiedziała, że o, słuchaj, Juliusz jest na tym, przecież znasz Juliusza jeszcze z czasu za OGG, no to tak. No i zaczęliśmy się zgadywać i te pierwsze podcasty, no powiem tak, że jak wracam do nich z sentymentem, to mimo, że ta jakość techniczna nie jest najlepsza, to naprawdę bardzo się je fajnie słucha, bo była taka energia, której teraz w podcastach jest bardzo mało, czyli takiej energii, takiej żywej dyskusji, to polemiki. Wszedłem,
musiałem sprawdzić. To był Mike 6, jakby się Hitman Blood Money. I wtedy kupiłem Xboxa.
No widzisz, to ja muszę tutaj robić za przypominacza, za że ja mam
bo tutaj... Bo ty jesteś kronikarz tego.
Wszystko tak.
Kronikarz fantasmagierii. No. Wszyscy wiemy, że siedzisz z takim gęsim biurem i zapisujesz.
Tak.
Bern Cymiś kupił Xboxa 7 maja. Przełom. Mm-hmm. A jeśli chodzi o konsolę, to masz rację. Ja wtedy zafascynowałem mnie dwie gry wtedy. Halo w miarę, ale przede wszystkim pierwsze Mercenaries. Nie wiem, czy kojarzycie Mercenaries.
Ale pierwsze było na starym Xboxie, to dwójka Mercenaries.
Tak, na starym Xboxie. Natomiast dwójka już była słaba, jedynka była po prostu genialna. Ja pamiętam, że wtedy normalnie grałem dzień i noc, jak miałem tego twojego Xboxa starego Mercenaries tam w tej Korei Północnej, Południowej. Śmiesznego to było.
To były piękne czasy i ja sobie tutaj zapisałem, bo pamiętam, że oficjalną datą powstania Fatalnego jest 30 stycznia 2008 rok, bo też wtedy chyba powstała strona, bo o ile pierwsze odcinki właśnie jeszcze się pojawiały na portalu GameHot, no to już jak założyliśmy własną stronę, którą Bernard...
Nie, one się chyba one się pojawiały? Nie, my żeśmy chyba tylko anonsowali.
To być może taki pierwszy czy drugi odcinek, wiesz?
Nie, wydaje mi się, że pierwszy odcinek od razu, żeś miał była stronka, bo w miarę szybko.
No, też mi się tak wydaje.
Tak. No, ale
my mogliśmy co najwyżej na GameHocie napisać, wiesz, że premierę miał odcinek Fantasmagierii, nie? Żeby się tak...
Niestety, Bernardzie, możesz tam klepać po klawiaturze, ale nie ma już strony GameHot.pl. Nawet chyba w Web Archive zyskał już takie szczątki.
Wierz mi, że nie to klepałem.
No, ale pamiętam, że też właśnie, Bernardzie, objąłeś patronat techniczny i przez wiele lat hostowałeś stronę Fantasmagierii, bo też miałeś drugą pasję i przy okazji po prostu hosting był u ciebie i ta strona się nic nie zmieniła, dlatego że ja po prostu boję się, że wiecie, że bo jest coś takiego, że lepsze jest wrogiem dobrego, nie? I boję się, że w pewnym momencie, gdybym coś zmienił, to by się rozsypało, ten RSS by się zepsuł, wiesz, te odcinki by się gdzieś posypały, nie byłoby tego. Oczywiście to jest, przydałaby się taka zmiana, żeby ta strona wyglądała nowocześniej, ale najważniejsze jest to, że jednak jest to nagranie, które idzie w eter tyle lat i jest...
No wiesz, wszystkich tych 10 słuchaczy wchodzi na tą stronę, sobie przyzwyczaiło już, nie? Czy ile tam 50?
Znaczy, no, nasze rodziny przestały słuchać, więc nas spadło połowę. Ja nie wiem, jak wasze żony podchodziły do tych pasji wtedy. Czy pamiętacie?
Znaczy nie, wiesz,
pamiętasz, moja... jak Ela ten?
Tak, bo tylko wiesz, ja nie, w sumie nigdy nie ma problemu z moimi pasjami. Ale jak wiesz, ja mam różne pasje, które się zmieniają dosyć często. Także nie, zresztą ona po prostu przyjmuje to, że co jakiś czas mam nową pasję. No jeśli chodzi o gry, to ta pasja była zawsze obecna w mniejszym lub większym stopniu, nie? To już tak z RPG-ami czy z planszówkami. Są okresy, że się gra bardzo dużo, są okresy, że się gra mało albo wcale, ale to zawsze wraca. Z nagrywaniem to po prostu było tylko kwestia tego, że nagrywałem i tyle. I to nie powodowało tu u niej żadnych emocji negatywnych. No, nie jestem pewien, czy mogę powiedzieć, że powodowały emocje pozytywne lub jakiekolwiek inne. To po prostu było, wiesz,
pada, taka
on nagrywa, wiesz, 7 stopni, 7 stages of grief, szybko doszliśmy do akceptacji i tak już zostało, nie? Natomiast nigdy nie było problemu, ale też nie było tak, żebyś była specjalnie zainteresowana, ale mówię, to też nie tak, na szczęście, nie wiem, to może jest taka minimalna...
A wiedziała, że jesteś taką personą w internecie, takim żywiołowym, bardzo...
A to ona wie, ją to strasznie denerwuje, bo ja do dzisiaj mam takie tendencje, że w różnych miejscach potrafię wyrazić swoją opinię na różne rzeczy dosyć dosadnie i ją to bardzo denerwuje.
Bawiłeś się Usenetem? Wchodziłeś tam na te PLRed z gry komputerowe i inne takie? Fo.
Kiedyś tak, bo ja, wiesz co, jedne z pierwszych doświadczeń moich z internetem to był Usenet i IRC i tym podobne rzeczy jeszcze w drugiej klasie liceum. Miałem takiego przyjaciela dobrego, który jest ze mnie trochę starszy i on był już na studiach, studiował w Katowicach na USiU. Z zabawnych rzeczy fizykę studiował, bo nie dostał się na informatykę na początku. I na tejże fizyce plus był taki, co tam było coś nazywało Centrum Technik Obliczeniowych Uniwersytetu Śląskiego. I na tym uniwersytecie, tam w tym Centrum Technik Obliczeniowych było, nie pamiętam, może 20 X-teków z kolorowymi monitorami, w sensie, które były pomarańczowe, które były zielone, niektóre były czarno-białe. I tam dla studentów fizyki można było iść i był internet, było łącze internetowe jakieś tam, to można było sobie na tym internecie pracować. Więc ja, będąc w liceum, na szczęście przez to, dryblasem, to uchodziłem za studenta, ja po prostu zawsze zapominam legitymację i wchodziłem. I tam miałem kontakt z IRC-em, z Usenetem i z różnymi grupami i tak dalej, więc... Mhm. Ale to było dawno. Potem tak jak wiesz, na gry online bywałem, póki jeszcze istniało, potem tak ten... No.
Nadal istnieje chyba i mają się całkiem dobrze, chociaż się tam te struktury zmieniają.
Wiesz co, nie wiem nawet. Nie, Juliusz... nie wiem.
Juliusz, a ty jeśli chodzi o pasję, bo no, oczywiście nagrywałeś zanim poznałeś swoją żonę, ale no, w pewnym momencie musiała poznać twoją tą drugą stronę tego Mr. Hyde'a, podcastowego wyjadacza, który ma pewną renomę, reputację w internecie i czy to się spotkało z jakąś reakcją, bo jestem ciekawy, czy na przykład był taki moment, że musiałeś powiedzieć, kochanie, tak, jestem podcasterem, takie paski na oczach.
Nie, wiesz co, ja w ogóle, jest taki moment, jak ja poznałem moją żonę, że wiesz, że ja przestałem grać. Mhm. Zupełnie, wiesz, troszeczkę się zacząłem zajmować innymi rzeczami i to jest taki moment, wiesz, to jest taki moment, że ja pamiętam, to jest ta generacja Xboxa One i PS4, gdzie ja jakby w którymś momencie, pamiętam jak się przeprowadziliśmy, to kupiłem Xboxa, bo akurat wyszedł taki bundle, wiesz, z Forcą bodajże piątką i z FIFA. Ja tak sobie pomyślałem, no to jest idealny, wiesz, dla mnie, bo ja w ogóle zagram w tą FIFkę, od czasu do czasu sobie pojeżdżę tym samochodzikiem i będzie super, nie? I ja wtedy zupełnie, wiesz, ja zupełnie się jakby w to nie zaangażowałem. Też słuchaj, powiem taką ciekawostkę, słuchaj, tak sobie pomyślałem, że dlaczego tu trzeba to ujawnić, bo to jest też taki moment w moim życiu, kiedy Zbyszek otwiera Eurogamera, i dzwoni do mnie i mówi: Jules, choć będziesz robił wideo dla nas w Eurogamerze. No ale niczego nie mogę ci obiecać, nie? Bo to jest, wiesz, bo to jest dopiero początek tej drogi. Zgodziłem, ale nie zgodziłem się właśnie dlatego, że jakby ja chciałem się troszeczkę odciąć od tych gier, wiesz. Chciałem troszeczkę odejść, wiesz, od tych tematów związanych z jakby z grami. Nie wiem, do dziś w sumie. Myślę, że on może mieć, może miał mi to za złe kiedyś, że jeszcze odmówiłem, ale tak było, tak było. Ja po prostu, wiesz, to jest ten mroczny okres PS4, Xbox One, gdzie ja tak naprawdę grałem w kilka gier na krzyż i dopiero przy tej nowej generacji, tak w zasadzie przy końcu tego Xboxa, nie? Podajże tam jak wyszedł Red Dead Redemption 2, to była gra, słuchaj, to była jedna z niewielu gier, które kupiłem w tej poprzedniej generacji day one na premier, nie? Bo po prostu uwielbiałem pierwszą część, kupiłem drugą i wtedy kupiłem sobie Xboxa w takiej edycji Forza Motorsport, bodajże 6 albo 7, chyba 6 to już było. I on był taki niebieski, jak się naciskało, wiesz, guzik, to taki był odgłos, jakbyś zapalał silnik. I pamiętam, że wiesz, że jakby wtedy wróciłem do takiego częstszego grania. No i później tak stopniowo zaczynałem, wiesz, zacząłem powoli wracać do tych gier. Kupiłem Xboxa One X, bo tam się przesiadłem na telewizor 4K, więc chciałem od razu, wiesz, mieć w 4K, bo One X potrafił. Na PS4 było mi zupełnie daleko, no bo wiesz, bo jakby nie miałem ani biblioteki, wiesz, gier, ani nic z tych rzeczy, nie? No i tak to tam wyglądało.
Ale masz też jedną fajną pasję tutaj, mam nadzieję, że wideo to uchwyci, bo tam widzę kilka całkiem niezłych, pięknie pomalowanych figurek.
Specjalnie tak ustawiłem.
W dodatku, to najgorzej zaprojektowanej szafce z Ikei, jaka kiedykolwiek istnieje.
Trochę przestrzeni jest tam, tak?
Tak, nie o to chodzi, ja taką szafkę miałem do tego samego celu i był taki moment w moim życiu, że chciałem pojechać do Szwecji i znaleźć się, kto zaprojektował, mogłem ją wsadzić. No. Po samo gardło. Mm-hmm.
No ja szukałem czegoś kompaktowego tak naprawdę. Nie?
Tak, nie, ta szafka, takiego... szafka jest fajna, tak, mm-hmm. tak dygrysując, ta szafka jest fajna, natomiast poskładanie jej to był, pamiętam, mój najgorszy koszmar przez lata.
Ale czy przeczytałeś instrukcję i że tam były narysowane dwa ludziki, a nie...
Ale ja nie miałem wtedy dwóch ludzików w ręku, byłem sam. Samemu się go złożyć po prostu.
I to jest właśnie to. No ale panowie, właśnie z tymi pasjami to jest różnie. Czasami jest taki moment wypalenia, czasami jest moment tym, że znajdujemy gdzieś indziej coś, co nas bardziej zajmuje, ale te gry nadal nas w jakiś tam stopniu cieszą, trochę bardziej, trochę mniej. Meno, ty po prostu znowu na powrót stajesz się bardziej pecetowcem chyba, nie? Niż konsolą.
Wiesz co, nie, to nie tak. Ja po prostu nie mam konsoli w tej chwili. Jak się przeprowadzałem do nowego domu, to sprzedałem stare konsole, czyli te poprzednią generację Xboxów i jak już nigdy nie kupiłem kolejnej generacji. Teraz tak, są takie dni, że się zastanawiam, a muszę sobie kupić kolejną. Tylko, że tak, mam Xbox Passa, mam telewizory Samsung, na których jest aplikacja Xbox Gaming Cloud, kupiłem sobie, mam pada do Xboxa i tam jest kupa gier, które gram na telewizorze, grając niejako na Xboxie. Gram też na PC-cie i gram na Steam Decku. Teraz wiesz, pytanie jest, jak bardzo konsolowo, jak bardzo PC-towo to jest. Ja złapałem się na tym, że grałem w Diablo 4 na PC-cie i musiałem wziąć pada, bo mi się tak źle grało na myszce i na klawiaturze. Po prostu się nie da grać więcej, już się w czasach na takich rzeczach. Grałem na padzie autentycznie. Nie? Moją, nie ukrywam, że moją ulubioną konsolą z PC-tem jest Steam Deck na tą chwilę. Dlatego, że jeszcze obecnie, jak musiałem jechać do miasta za jakiś czas, miałem akurat godzinkę w pociągu i godzinka w pociągu, otóż to, godzinka w pociągu to jest tak idealnie, nawet wiesz, a że Irish Snail ma w miarę łącze internetowe działające, nawet byłem w stanie w Diablo 4, sobie tam w tym czasie, jak Diablo 4 jeszcze była warta grania, zagrać, nie? Wiesz, w tej chwili Diablo 4, jak odpalasz, to jesteś sam na sobie, że takie wielkie tumbleweeds lat biegają po serwerach. Nie wiem, czy ktokolwiek kto gra, bo to już zepsuli to mówię straszliwie, mimo że początkowo było całkiem fajnie. A tak to, wiesz, na Game Pass jest tak dużo gier tak naprawdę na chwilę, że ja gram, mówię, że powiedzmy w miarę regularnie, to nie pamiętam, kiedy ostatnio coś kupiłem. Znaczy, kupiłem w parę gier ostatnio, to fakt, bo kupiłem Last Train Home i kupiłem Confidential, 44 to się nazywa, i Jagged Alliance 3. Nie, żebym nie grał, ale co nie kupię, że Classified France 44.
Jagged Alliance chyba przyszedłeś kilka razy, nie? Tą trzecią część. To prawda?
Tak, to jest, ale to znaczy, gra dla mnie, wiesz co, tam tylko ja nie mam jakichś 100 Jagged Alliance. Więc, ale to mówię, to
przeszedłbyś się Final Fantasy VII Remake i Rebirth.
Ja wiem, ale wiesz, jak ja mam stosunek, jeśli chodzi o japońskie gry. Ciągle
ale
mam
to są przerywane. Gry, które zmieniają podejście. To są naprawdę gry,
wiesz,
które...
To, nie wiem, ja Final Fantasy nigdy nie łyknąłem. Może jak się pojawi w jakimś Game Passie za free, albo na Epic Store, czy gdzieś takim, to może sobie zobaczę. Ostatnimi czasy najbardziej gram w wszelkiego rodzaju strategie turowe najchętniej. Właśnie głównie dlatego, że gram, to nie jest tak, że mogę sobie usiąść na przykład grać, mam 2 godziny czy 3 godziny grania, ale wiesz, jak mam to pół godzinki tu, siedzieliśmy tam, godzinę tam, to jak są turówki, to sobie mówię, na przykład ostatnio męczyłem Offworld Trading Company sporo, bo to tak, wiesz, rzucasz pauzę, możesz kontynuować, więc takie gry mi ostatnio bardzo podchodzą. I ja gram, to gram i właściwie byłbym w stanie powiedzieć, że gram codziennie ostatnimi czasy, ale głównie dlatego, że w tej chwili mam jeszcze mam dwa tygodnie czasu, zanim będę wracał do pracy jakiejkolwiek. Dajcie mi sekundę.
No już będziemy powoli kończyć, widzisz, rodzina wzywa. Panowie, ja wam bardzo dziękuję za to, że te kilka lat temu, dobre 16 z hakiem, spotkaliśmy się tak wirtualnie, żebyśmy mogli nagrywać właśnie Fantasmagierię i bardzo się cieszę, że ten nasz projekt przetrwał, nie? Że wtedy się spotkaliśmy, wtedy nagraliśmy i wiem, że to już z różnymi przebojami, ale nadal Fantasmagieria jest. Być może ktoś zapamięta ją po iluś tam latach jako jeden z tych pierwszych podcastów, może nie najpopularniejszy, ale jednak istotny.
Wiesz, jakby było więcej czasu, bym ci powiedział historię, kiedyś prawie dostałem pracę w świecie gier i odmówiłem poniekąd dzięki Fantasmagierii, nie?
No widzisz, no, to do CV można wpisać, nie?
Nie, oczywiście, bo to była gra, to była praca dużego dewelopera, znanego dewelopera gier, gdzie to, że miałem, że mogłem udowodnić, że zajmuję się nagrywaniem, czy zajmowałem się podcastami o grach, było bardzo plusem. Gdybym chciał tam pracować, a nie chciałem, to miałem ofertę na stole.
No to tak optymistycznym akcentem zostawiamy. W komentarzach napiszcie, co to była za praca, dla jakiego dewelopera i gdzie. Dzięki chłopaki jeszcze raz. Dzięki Bernardzie. Dzięki Juszu.
Dzięki panowie.
Dzięki bardzo.
I zapraszam do następnego segmentu. Witam. Kolejna część tego wspaniałego, długiego odcinka i tym razem mam przyjemność gościć współtwórców fantastycznego podcastu Epic Fail, Marcina aka Zeratula i Dominika Rajana.
Dzień dobry.
Teraz można. Panowie, bo chciałem porozmawiać o tych początkach. Nie wiem, czy czasami wspominacie te cudowne czasy młodości, kiedy mieliście dużo czasu na granie, dużo czasu na gadanie, na blogowanie, na spędzanie tego czasu na forum. I to był chyba początek 2009 roku. Jestem bardzo ciekawy, kto wpadł na pomysł nagrywania podcastu, bo tutaj zaznaczę, zanim oddam wam głos, że Marcin, no to był zawodowiec, człowiek, który był pionierem, jeśli chodzi o zgrywanie wideo z gameplay. Magazyn Show.
Pierwszy prawdziwy YouTuber.
Tak, pierwszy. Nie wiem, czy masz jeszcze tam gdzieś kamerę, bo ona powinna trafić do jakiegoś Smithsonian Museum albo coś w tym stylu, bo to były niesamowite rzeczy. I no panowie, jak to się zaczęło, że wpadliście na pomysł, żeby nagrywać podcast? I skąd przyszły inspiracje? Czy to były podcasty zagraniczne, czy może jakieś polskie? Nie wiem. Kto był tym Spirit is Moving wtedy?
Ja wróg tak naprawdę, czyli kolejny Marcin. To on wpadł tak naprawdę na pomysł, tylko że o tym nie wie. Bo kiedyś cała ekipa ogólnie krążyła wokół forum plus, ale też Marcin wchodził osobną stronę onlinecenter.pl, która w tamtych latach była w miarę popularna, bardziej niż teraz, bo teraz to jest tylko strona na Facebooku. I też było tam forum i pamiętam, że skanowałem to forum i Marcin tam rzucił jakieś pytanie, a może jakiś tam podcast? I wtedy zaświtała mi w głowie myśl, skoro Marcin wpadł na taki pomysł, to można Marcinowi ten pomysł ukraść. I jako, że już tak jak mówisz, dbałem coś na YouTubie, to zarzuciłem hasło, chyba poszła prywatna wiadomość najpierw do Ryana, Dantego i kogoś jeszcze z forum No Plusa, bo ideę w głowie miałem taką, żeby był każdy reprezentant tak jakby frakcji, czyli Dante jako fanboy Sony, my jako fanboy Xboxa i ktoś tam jeszcze miał z Nintendo, chyba że Nintendo nikogo. Ale Dante się wystraszył chyba i nie wyraził wielkiego zainteresowania i Ryan zaproponował Maxa. No to spotkaliśmy się w trójkę, nagraliśmy pierwszy odcinek i spodobał się on. I potem Marcin się pojawił jako gość i Marcin też jako kolejny czwarty jakby osobnik dołączył i tak ugruntowała się.
Tak, ja w ogóle zaproponowałem Maxa, bo byłem przekonany, że Max jest nintendofilem. Mówię, no jak potrzebują nintendofila, to Max. Okazało się, że Max jest blacharzem strasznym. Także nie mieliśmy de facto reprezentacji Nintendo, ale pierwszy skład pierwszego i drugiego odcinka i trzeciego to był właśnie Zer, Max i ja. I w czwartym odcinku się pojawił Bliss. I tak jak mówisz, to był, nawet spisałem, żeby przyszedłem przygotowany. 30 marca opublikowaliśmy pierwszy i drugi odcinek razem. Pierwszy nagrywaliśmy, pamiętam, jako testowy, bo nie wiedzieliśmy, czy to w ogóle będzie działało, czy nie będzie działało. I zaraz po nim nagraliśmy drugi, opublikowaliśmy pierwszy i drugi razem. To wszystko jeszcze wtedy leżało na Zeratula serwerze, z tego co pamiętam. Później trzeci był odcinek, w czwartym się pojawił już Blizu, a w rogu dopiero w 16 odcinku w lipcu 2009, czyli w sumie i tak nie, dosyć szybko, od marca do lipca, to nie jest taka długa droga. A ponieważ ja byłem wtedy też administratorem forum Neo Plus, to dodaliśmy do forum moduł achievementów, które napisałem i za odsłuchanie podcastu można było dostać achievementy, które nazywały się fujarki. I każdy odcinek miał gdzieś ukryty jakiś tam tekst w podcaście. Jak się wpisało w odpowiedni formularz, ten tekst się dostawało fujarkę i można było w profilu zobaczyć, kto słuchał, a kto nie słuchał podcastu.
Ale wydawało wam się, że robicie coś wielkiego, że jesteście pionierami, bo to był naprawdę początek. Można było szczerze, nie pomyliłbym się, żeby powiedzieć, że polskich podcastów o grach można je było policzyć na palcach jednej ręki. Mhm. Bo była Poligatka oczywiście, ona uznawana jako pierwsza. Ja nie wspominam o audycjach radiowych, które oczywiście też były i mogły być o grach, ale formuła audycji radiowej zwykle wyglądała tak, że tam było kilka słów, dużo muzyki, mogła być z gier i oczywiście do tej pory funkcjonująca jedna z nich, Gramy na Maxa, nie można powiedzieć, że gdyby brać pod uwagę, że działało od 2006 roku, to nawet była taką pierwszą, ale Poligatka, Fantasmagiera, GameHot i właśnie Epic Fail, nie? To jest... Mhm. To było coś, no nie? I oglądaliście się w ogóle na konkurencję? Sprawdzaliście, jak to wygląda?
Ja szczerze mówiąc, nawet nie byłem świadom tego, że istnieją podcasty. Wiedziałem, że to jest podcast, bo konsumowałem podcasty, ale nie o grach wideo. I stwierdziłem, no, spoko. Mhm. Dla mnie, jeśli mam być szczery, dla mnie to nigdy nie było jakiś sposób na, nie wiem, zaistnienie. To była bardziej dyskusja ze znajomymi o pierdołach. Do tego się to... dla mnie sprowadzało.
No bo to jest coś takiego, że to jest przedłużenie, ja to z chłopakami rozmawiałem, że to w poprzedni, właśnie jak rozmawialiśmy o genezie Fantasmagierii, że jak wyszedł Xbox Live, tak? Mhm. Inaczej właściwie 360, który miał ten headset, to stało się tak naturalne. Nie było takich oporów, żeby każdy wziął, założył ten headset i po prostu mówił. Teraz ludzie są tacy bardziej rdzicy. Wtedy jeszcze nie było takiego problemu z tym, że znaczy, może inaczej się do tego podchodziło, nie? Ale po prostu się jakoś machało ręką na tych wszystkich wariatów, no nie? Na te dzieciaki, które rzucały brzydkimi słowami i tak dalej. Nie myślało się o tym. Ale było coś takiego, że po prostu wieczorem się siadało, odpalało się albo Gearsy, albo Halo, albo każdy co jakąkolwiek chciał grę i co tam u ciebie słychać i się rozmawiało. I później, no nie, właśnie stąd jaka przyszła taka pomysł, że skoro są te podcasty nagrywane, to może by spróbować. Oczywiście technicznie, no to jest, ja nie wiem, jak wspominacie technicznie początki. Czy mieliście jakiś taki sposób, nie, że musi być jakiś dobry mikrofon do Skype'a, muszą być jakieś takie dobre szumy w tle, żeby to ładnie asemerowało, czy nie? Jak w ogóle podchodzicie do tego, że w ogóle się zwracaliście uwagę? Bo teraz to jest absolutnie, wiecie, fobia na tym punkcie, musi być, znaczy nie fobia, tylko filia, że musi być po prostu najlepiej Rode albo jakiś inny mikrofon, taki za 3-4 stówki, szura, nie szura. Głos musi być absolutnie radiowy, spokojny i tak dalej. A wtedy nie, wtedy się liczyła treść. To...
Ja wrócę do jednej rzeczy, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o ten początki podcastu, to jeszcze na początku też była rozmowa o założeniu Gmaila i założeniu konta na Twitterze. I to były lata, kiedy Twitter tak naprawdę dopiero startował i cała ta idea, żeby pojawić się na Twitterze, wydawała się głupia, no ale spróbujemy, czemu nie? Tak, chyba nawet taki pierwszy opis się nazywał Twitter, a czemu nie? Ryan chyba to nawet założył wtedy. Tak więc to ogólnie całe te social media wtedy tak naprawdę nie były eksploatowane tak jak teraz, ale z mojej strony cała ta idea założenia tego podcastu właśnie sprowadzała się do tego, że jak nagrywałem sobie te filmiki na YouTube'a, To był zawsze monolog, a wymiana opinii z innymi ludźmi, to zawsze fajna jest konwersacja ze znajomymi, czy ogólnie możesz się dokształcić, albo poznać kogoś innego zdanie. I jako, że Ryan był w innej strefie czasowej, ja byłem w innej strefie czasowej i reszta chłopaków była w polskiej strefie czasowej, to raz był problem z tym, żeby się zawsze dogadać odnośnie nagrywania, ale z drugiej strony to była tak naprawdę jedyna możliwość z mojej strony, żeby z kimś polskojęzycznym tak naprawdę mieć możliwość wspólnego kanału na rozmowę na temat gier, tak? Bo jednak nie mam za dużo tutaj osób rozmawiających w tym samym języku. I taki właśnie, jak zobaczyłem ten pomysł wroga na forum, wie, no, to akurat może załatać tą dziurę i dlatego to ukradnę.
A technicznie technologię narzucał Zerator przez większość czasu, muszę powiedzieć.
Nie, ty żeś powiedział Pamela, co jak? Ty na mnie zwalasz?
Pamela była twoim pomysłem, o czym ty mówisz. Jestem przekonany, że Pamela
też do Skype'a, tak? Właśnie, synastyczka tak. Do Skype'a. Teraz Skype chyba automatycznie pozwala nagrywać, więc o. Nie jest jakiś taki duży problem. Chociaż ja niestety Skype? Dawno Skype nie... No jest, ja przyznam, że gościnnie występowałem w podcaście Lawokado i tam nagrywałem jeszcze na Skype'ie. Więc można...
Ja jeszcze... Używasz to, co działa, nie? To się do tego sprowadza. No, to bardzo dojechaliśmy.
A mieliście na przykład oprócz właśnie tego Skype'a pomysły na to, żeby, nie wiem, używać TeamSpeak'a albo...
Mumble'a używali przez jakiś czas, prawda, no nie?
Mumble'a to był twój pomysł chyba? Ty tak, powracałeś, nawet tam było jakieś...
Tak, bo ja grałem w RPG-i papierowe online przez Mumble'a i stąd wiedziałem o jego istnieniu, więc stąd się wziął Mumble. Obecnie... Discord działa dostatecznie dobrze, używam Discorda i lokalnie nagrywamy w Audacity.
Ale nie, nagrywacie na Discordzie? Na Discordzie nagrywacie, tak?
Nie, na Audacity.
Znaczy w sensie na Audacity plus swoje ścieżki, ale samą rozmowę prowadzi się na Discordzie, tak?
Tak.
Widzicie, ja ostatnio coś mam z Discordem, jakiś taki dziwny problem, bo po pewnym czasie, nie wiem, w rozmowie pojawiają się takie dziwne dźwięki. I nie wiem, skąd te dźwięki pochodzą, no ale to już jest, powiedzmy, temat na inną rozmowę.
Ale też technologię. Nie przejmowaliśmy się nigdy za bardzo jakością. To znaczy, prawda jest taka, że żeby zadbać o jakość, potrzebujesz trzech komponentów, no nie? Każdy musi mieć dobry sprzęt do nagrywania audio, a nikt nie będzie inwestował w sprzęt do nagrywania audio, jak nie wiemy, czy następny podcast jeszcze powstanie, no nie? Czy będziemy jeszcze następny nagrywać. A taki vibe był przez dłuższy czas. Po drugie, musisz mieć dużo czasu, żeby te wszystkie ścieżki ze sobą połączyć i je wyczyścić i tak dalej. Nie mieliśmy w tym kierunku, myślę, parcia. Przynajmniej ja nie miałem. Zerator najczęściej składa albo Zerator, albo ja składam audio i to wymaga czasu, no nie? Mhm. Też z wiekiem, mam wrażenie, z wiekiem, no. Im więcej podcastów żeśmy złożyli, tym szybciej nam to idzie, bo pamiętam, że jak pierwszy podcast chyba składałem ja, mi się wydaje, to... ale wtedy, nie, pierwszy podcast, który był podzielony na części, bo Pamela nagrywała wszystkie ścieżki naraz, prawda? Mhm. Ale pierwszy, który był podzielony na części, jak składałem, to mi zajęło sześciokrotność tego, co nagraliśmy, a nagrywaliśmy wtedy mniej więcej godzinne podcasty. No więc 6 godzin siedzieć i obrabiać audio, to nie jest przyjemna rzecz, jeżeli można robić coś innego, grać albo, nie wiem, wyjść pomocy
trawy. Ale to pilnowałeś, żeby każdy tam sztąknięcie, chrząknięcie było wycięte? Aż tak się bawiłeś?
Tak.
Ale to jest taka...
A jakoś i tak była słaba.
Tak. I też różnica sprzętu, które każdy z nas ma, powodowała to, że, wiesz, poziomy były niewyrównane. To jakby problem zaczyna się u źródła. Źródło, w sensie jakość audio wejściowego jest nie najlepsze, więc... Ale Miałem taką fantazję przez jakiś czas, że kupię sobie sprzęt i zacząłem szukać, ale stwierdziłem, że nie robię tego dla jakości, robię to po to, żeby z chłopakami pogadać, żeby usłyszeć, dlaczego Zeratul uważa, że CEO są najważniejszymi pracownikami firmy.
Powiem wam tak, że właśnie tego mi brakuje w dzisiejszych podcastach, jej dobrej dyskusji, takiej nie kłótni, ale takiej naprawdę polemiki, gdzie po prostu obaj rozmówcy, albo i więcej, no nie, w przypadku NBA jest więcej osób, to może być więcej, ale okopują się niemal w tych swoich opiniach i potrafią bronić jak jasnej góry. I było parę takich rozmów, ja tam właśnie rozumiem, że na przykład Marcin to tak patrzy, powiedzmy, na pewne rzeczy z perspektywy no, mieszkania w kraju, gdzie nie ma kodeksu pracy, prawda?
Nie ma urlopów.
Nie ma urlopów płatnych, tak. A jest bardzo pracowitym człowiekiem, który prawdopodobnie minimum wyrabia 60 godzin tygodniowo, więc nie może zrozumieć, jak to jest, jak ci ludzie mogą narzekać, że mają 40-godzinny tydzień pracy i że muszą zostać jeszcze 2 godzinki po. No nie, więc to jest to, ale no i się śmieję, ale to były właśnie, było tyle tych takich waszych dysput, że aż teraz nie mogę sobie przypomnieć kilku konkretnych, no bo to po prostu wszystko się tak miesza, ale to mi się podoba, bo ja cenię sobie, kiedy jest jakaś taka energia i pasja w rozmowie i jak ktoś po prostu obstawia przy swoim zdaniu, no to i go broni, a robi to też na takiej zasadzie, że wiecie, że nie kończy się to, że i twoją matkę też i coś tam, nie?
Tylko... Bywały i takie momenty, prawda, Zeratul?
Rzucaliście mikrofonami?
Nie. Powiedziałem bardzo nieładnie, się odniosłem do Zeratula i Zeratul się obraził. Słusznie. Tak naprawdę. Także takie momenty też się zdarzały w historii.
Mhm. Teraz zrobił właśnie rage quit, ale już wraca do nas.
Marcin, mnie urwało zniknąłem na sekundę, a widzisz, uciekłem przed odpowiedzią na pytanie, a wróciłem. Czy słychać mnie teraz?
Aby wspomniałeś, wypełnię czas antenowy, wspomniałeś o tym, że o okopywaniu się i obronie Częstochowy. Ty wiesz w ogóle, jakie jest pierwsze zdanie, jakie kiedykolwiek usłyszałem z twoich ust?
Że jestem szczęśliwy, tak? Nie.
Nie. Zaraz zejdę, tylko wysuszę pędzel.
To tego nie znałem. Nie pamiętam.
To było miliard lat temu. To były czasy, kiedy razem z juniorem czkawkę żeście robili. I ja gdzieś tam z juniorem i bambusem byłem w okolicy i wołali cię przez okno, a ty byłeś w trakcie malowania figurek. I to były pierwsze słowa, które słyszałem z twoich ust w życiu.
Ja tutaj sobie podłączę.
Tak, daleko od ciebie mieszkaliście.
Marcina nie słyszę, chyba że ty słyszysz, Dominiku.
Znaczy w ogóle nie, go słyszę, ale w tej chwili go nie słyszę, bo go nie ma.
No właśnie. Jest, bo ja go widzę na feedzie tym zbiorczym i niestety nie ma. To zróbmy teraz taką małą przerwę, ja tutaj nacisnę i połączymy się jeszcze raz.
Dobrze.
3, 2, 1. No, ale już wrócił Marcin. Tak się właśnie skończył ten rage quit. Szybkim powrotem.
Mhm. Tak to zazwyczaj
niestety
wygląda.
Tutaj na nagrywaniu, przez to, że musieliśmy się podróżyć jeszcze raz, jesteście w innych miejscach. A że to jest właśnie, tak mówicie, najważniejsza jest rozmowa i rozmówcy, a nie tam jakieś techniczne elementy, to nie mam jak tego poprawić. Trochę się rozkojarzyłem przez to właśnie, przez ten mały, drobny techniczny, ale patrzcie.
Epic fail po prostu. Pamiętaj, jak nagrywasz ładnie, z nami, to zawsze to muszą być problemy techniczne.
Tutaj rozumiem. No i to był dosyć taki intensywny okres, nie? Bo chyba nagrywaliście, zdaje się, co tydzień, było chyba tych odcinków ze 200, nie? Co najmniej.
Około 160, myślę, nagraliśmy w pierwszym rzucie, tak?
Tak. No i coś się stało, wydarzyło się, życie się wydarzyło, ale tak. Wróciliście, reaktywowaliście Epic Fail i jak to było wrócić po latach? Czy mieliście tę samą energię, czy doszliście do wniosku, że już wiecie, że jest tyle tych innych podcastów, ale nadal one robią się maniany, no nie? Nadal brakuje ludzi, którzy chcą podyskutować o tych newsach, chcą pobronić Crunch i inne takie różne rzeczy. Rick Citello.
Moja wiedza na temat podcastów w 2009 roku była podobna na jeżeli chodzi o wiedzę, którą miałem, jak żeśmy zrobili. Nie? Tak więc za bardzo się też nie rozglądałem na inne podcasty. Ale nie, no nawet nie pamiętam, jak to wyszło, ale chyba po prostu był pomysł na to, chodźcie, zaczniemy nagrywać jeszcze raz. i wszyscy wyrazili zainteresowanie i
tak
poszło.
Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak to było z reaktywacją. Też jakby nie zastanawiałem się nad tym, ale jakoś organicznie się to stało, no nie? Mam też wrażenie, że ta przerwa, powiedzmy, którą mamy teraz, wynika z tego, że trochę zaczynamy mówić o tym samym, w sensie wszystkie dyskusje sprowadzają się, może nie wszystkie dyskusje, ale sporo dyskusji sprowadza się do tego, jaki jest obecnie stan game devu, a stan game devu najlepszy nie jest. Więc ile można powiedzieć na temat tego, ile złego dzieje się w game devie. Więc myślę, że może z tego wynikać częściowo też pomijając oczywiście, że życie i Zeratul był zawsze tym człowiekiem, który goni wszystkich, żeby się zebrali. A jak teraz Zeratul nie ma czasu, no to nie ma
projekt menadżera. Jak dobry projekt menadżer.
No właśnie, nie wiem, właśnie.
Jak tym się zajmujesz, Marcin, ale to jest taki projekt. Epic fail.
Nie. Marcin gasi pożary w dużych korporacjach.
No tak.
No obecnie chyba tak, ale nie, to głównie właśnie powiedziałbym, jeżeli chodzi o sytuację, to mamy na pewno mniej czasu na granie, tak więc tak jak Ryan mówi, tego doświadczenia, żeby dzielić, ja w co ostatnio grałem, to powiem, w co grałem. No, Brut powie, że grał w Destiny, ja powiem, że grałem albo w Destiny, albo w Rage Shadow Legends, albo w nic nie grałem i Max ewentualnie był zawsze tym ogniwem, który miał zawsze pełno gier do wyłożenia. Ale poza tym to, no to Ryan mówi, to rozmawialiśmy tydzień w tydzień o tym, czy Activision przejmie, czy Microsoft przejmie Activision, czy nie. I potem, czy Bobby Kotick pójdzie do więzienia za afery, czy nie. I w końcu, tak jak Ryan mówi, też tematy się pokładały, bo aż tyle nowości w branży nie było, a teraz to byśmy rozmawiali, która firma zwolniła ile pracowników.
Ja miałem przez jakiś czas taką myśl, że to tak by reaktywacja po reaktywacji miałaby sens, gdybyśmy mieli tak by jasny temat przewodni każdego odcinka i się go trzymali, no nie? Tylko to znowu wymaga organizacji ze strony kogoś, żeby po pierwsze te tematy były, po drugie, żeby każdy był przygotowany, to też nie jest takie oczywiste, no nie? Nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ale moje doświadczenie jest takie, że nawet jeżeli jest lista tematów, to nie każdy z listą tematów się zaznajomi przed podcastem. Być może nie da się tego przeskoczyć, jakie są dwie osoby.
Ja mam tak, że czasami jak się przedstawi listę tematów wcześniej, to okazuje się, że te wszystkie, cała ta lista została obgadana już na w prywatnych rozmowach i że ten się nie nadaje, ten bez sensu, a tutaj nie ma co dyskutować. Okay. Albo coś, albo już wszystkie takie, cała energia wyjdzie, nie? Więc
tutaj... To jest myślę, trochę kwestia dojrzałości, tak? Że jak zaczynaliśmy, mieliśmy po 20 parę lat i to było bardziej takie, o, pogadamy sobie o różnych rzeczach i wtedy człowiek się kłóci o pierdoły kompletne, no nie? O tam, nie wiem, rozdzielczość pionową gry na Xboxa 360 albo coś równie nieistotnego.
A w tych czasach, Xbox versus PlayStation, prawda?
Tak, a w tych czasach te dyskusje schodzą bardziej...
A to nie pierdoła.
No nie, to jest poważna rzecz, ja wiem. I że PlayStation z się, no nie?
A Xbox do kosza. Ale wiecie, bo zastanawiam się też na jedną rzeczą, czy mieliście taki, czy czuliście feedback od słuchaczy, czy wiedzieliście o tym, że jednak wy to robicie, bo chcecie, ale jednak jest grupa ludzi, którzy was słucha, cenią waszą audycję i chcą, żebyście właśnie nagrywali, być może też jakby przez osmozę, nie wiem, czy jak to nazwać, ale jakby ten powrót się stał dzięki temu, że gdzieś ta była energia w kosmosie, która potrzebowała Epic Fail.
Może być, no na Discordzie regularnie ktoś pisze, kiedy następny odcinek, albo kiedy wreszcie wrócimy, w sensie ja, kiedy wreszcie wrzucę archiwalne odcinki. Ja problem z archiwalnymi odcinkami mam taki, że nie wiem, jakie głupoty wtedy gadałem i czy to jest dobry pomysł, żeby one poleciały w eter ponownie. Ale na pewno jest jakby jedna z ciekawszych rzeczy, które się wydarzyły, których ja się przynajmniej nie spodziewałem, jeżeli chodzi o podcast, to że faktycznie jest jakaś tam rzesza, czy była rzesza słuchaczy, którzy byli zaangażowani do tego stopnia, że dżingiel na początek i na koniec stworzył jeden ze słuchaczy, prawda? I używamy go od 2011, myślę, 2012, coś takiego. I to jest super, no nie? Że ktoś nas słucha i stwierdził, okej, dobra, umiem grać na instrumentach, zagram wam kawałek. I to są takie fajne, moim zdaniem, wspomnienia i miło jest tak błędne, jak ktoś mówi, hej, kiedy kolejny odcinek bym was posłuchał.
A ta nazwa jakby... Epic Fail, przepraszam, Dominiku, kto stworzył tą wspaniałą nazwę?
Ryan. Nawet jak zobaczyć, w pierwszych chyba 5 minutach nawet tego było. Ja coś powiedziałem tak, no i musimy ogólnie wymyślić nazwę dla tego podcastu i ty powiedziałeś Epic Fail. A mówię, no może weźmiemy
tak,
to.
Tak, nie pamiętam tego zupełnie. Powiem tak, że to jest fajna nazwa i ona oczywiście się przyjęła, ale jest po prostu bardzo ciężko czasami wygooglować. Bo zaraz nam po prostu inne jakieś Epic Faile wyskoczą.
Na Facebooku pewnie jest jakiś podcast. Na Facebooku raz na jakiś czas ktoś publikuje swoją rzecz i taguje Epic Fail Podcast jako Epic Fail. No nie, że tam, o, wylało mi się mleko, Epic Fail. Zatagowany. No,
nie, ale ja pamiętam, że dużo nazw właśnie gdzieś tam powstało, to był taki zbitek, że musi być słowo gdzieś gra albo coś w tym stylu. Chociaż, no nie powiem, że to była reguła, nie, ale jakoś tak te pierwsze podcasty coś takiego miały, coś było związanego z grami, a tu Epic Fail po prostu, nie? I tyle.
Ale to pokazuje ci chyba, jak bardzo od początku mieliśmy w pompie jakość wszystkiego, od nazwy przez jakość audio, po strukturę. Tak jakby ta struktura, rozmawiamy o newsach, a później może jest czas na rozmowę o tym, w co żeśmy grali, ona sama z siebie wyszła. No nie? To nie jest tak, że w jakiś sposób przedyskutowaliśmy, że to tak powinno wyglądać.
Rozumiem.
Nie, generalnie chodziło o to, co by było, jakbyśmy teraz spotkali się tak, i poszli do baru. I byśmy rozmawiali przy piwie i to tylko przez to, że jesteśmy na różnych kontynentach, czy dzielą nas tysiące kilometrów, to robimy to przez technologię
paneli. A mieliście kiedyś taki pomysł, że jak, nie wiem, będziecie w jakimś takim dziwnym przypadku w jednym miejscu w tym samym czasie, to żeby nagrać coś na żywo, właśnie, nie musi być nawet, że przy piwie, ale wiecie, no tak po prostu...
Szansa na to jest bliska zero.
Jednak.
Tak, chociaż to Ryan mnie odwiedził.
Tak, raz cię, nie, dwukrotnie u ciebie byłem. Raz u ciebie nocowałem chyba, raz u ciebie byłem? Nie, nocowałem.
Raz byłeś, tak. Nocowałeś raz, tak, bo miałeś przelot, leciałeś chyba do Polski.
Piękny czas. No to panowie, no ja bardzo wam dziękuję za to podzielenie się tą nutką nostalgii wspaniałych czasów. Ja mam nadzieję, że teraz zmotywowani zabierzecie się, by nagrać się po tych 3 miesiącach od ostatniego odcinka.
Powiedziałeś, że to nie wypada z kiepskim sprzętem audio, to teraz w ogóle wstyd, żebyśmy się zabrali na nagranie.
Ja jestem bardzo ciekawy waszej opinii, jeśli chodzi o te pół generacje konsol i tego, co się dzieje na przykład, bo nie wiem, czy tak dobitnie skomentowaliście to, że na przykład, nie wiem, odkąd Microsoft kupił Activision, to Activision się skończyło i robią już słabe gry.
Ile zrobili gier, odkąd Microsoft ich kupił? Zero.
No właśnie.
Same słabe.
Może...
Tak, to na pewno.
Bo Robert odszedł, to dlatego.
No i musisz też powiedzieć, co myślicie o związkach zawodowych w grach, bo to jest bardzo ciekawe. I to już tak na poważnie pytam, bo to jest temat rzeka. No i
to może... temat, który się pojawiał. Także ja jestem zdecydowanie za związkami zawodowymi, szczególnie w Stanach, bo to jest chyba jedyny sposób na to, żeby Bobby Kotick nie zajechał pracowników.
Bardzo fajny film.
Akurat ja jestem też... Nie mam nic
przeciwko. Nie ma pola do dyskusji. Sorry.
Koniec. Panowie, dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. No i do usłyszenia, zobaczenia się. Być może właśnie uda się kiedyś jednak też na żywo przy jakiejś okazji. I do następnego. Dziękuję Marcinowi, Dominikowi z podcastu.
Dzięki
Epic
za
Fail. Tu.
Witam serdecznie Tomka Psungowskiego i Dominika Gąskę.
Cześć.
Jednych z założycieli podcastu Niezatapiani też, przepraszam, ale chodziło mi o nieczyste zagrywki. Panowie, chciałem porozmawiać króciutko o genezie nieczystych zagrywek, jak to się wszystko zaczęło, więc ten materiał, gdybym sam po prostu gdzieś spisał te wszystkie rzeczy, a nie zapytał u źródła, jak to było, no to nie wyglądałoby to najlepiej. To chciałem was zapytać, jak się poznaliście, w sensie pracowaliście razem w Imperium Gier, jeszcze z Michałem Piłowarczykiem, z którym założyliście nieczyste zagrywki, ale czy znaliście się wcześniej przed tą pracą, czy ta praca was połączyła i czy po prostu gdzieś ta energia potrzebowała, żeby ją tak ukierunkować w formie pamięci sobie zagrywać. Oczywiście chaotycznie zadałem to pytanie, ale zacznijmy tak standardowo, jak się poznaliście?
To znaczy już powiedziałeś kilka zdań?
Tak.
Powiedziałeś już kilka zdań i powiedziałeś dużo nieprawdy w nich. Bo... Więc dobrze, że tu jesteśmy, żeby tutaj wszystko wyjaśnić. My się faktycznie poznaliśmy w wirtualnej Polsce, natomiast nie pracowaliśmy wszyscy trzej w Imperium Gier. Tylko ja pracowałem w Imperium Gier. Michał i Tomek zostali zatrudnieni w tym samym czasie, ale do innych rzeczy. Michał pracował w dziale produktów płatnych. Tam miał rozwijać i tworzyć takie gry przeglądarkowe, jakoś tam je wspierać. To była tego rodzaju praca. A Tomek z kolei, to może Tomek opowie, gdzie trafił Tomek.
Ja trafiłem do serwisu Komiksomania, tak, i tam Wirtualna Polska postanowiła wkroczyć w świat komiksu i jakby stworzyć serwis o komiksach. I tak, i poszukiwali kogoś, kto się zna na komiksach i umie pisać o komiksach, i zatrudnili mnie. I tam przez kilka lat, najpierw jeszcze jak zakładaliśmy podcast, chyba to ja nie pamiętam, czy już serwis istniał, chyba tak. W każdym razie, jak tak, zatrudniano, tak, to jest... jeszcze przez kilka miesięcy go rozwijaliśmy i on dopiero startował tam po jakimś czasie.
No bo tak właśnie to pierwsze przedstawienie się tak wyglądało, że Michał Biłowarczyk, Wirtualna Polska, Dominik Gąska, Imperium Gier i Tomek Strągowski, Komiksomania. To pamiętam, ale właśnie zawsze się zastanawiałem, czy to było tak, że przy okazji właśnie wtedy się spotkaliście, żeby nagrać ten podcast i to była ta burza mózgu, czy już wtedy pracowaliście w jakiś sposób, prawda, przy
Imperium? To się wszystko zaczęło od tego, kiedy przeprowadzono mnie i Michała, bo na początku ja poznałem Michała najpierw. Nie znałem Tomka przez pewien czas. Nie pamiętam teraz, jak długo to trwało, no ale trochę trwało, że ja siedziałem z Michałem w pokoju, Tomek siedział zupełnie gdzie indziej, nie wiedzieliśmy o sobie jeszcze, nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu, nie przeczuwaliśmy, jakie
tak,
tutaj...
Zupełnie gdzie indziej siedziałem na tym samym piętrze w pokoju obok. Dzieliło nas kosmos.
Tak, no.
Tak, to też było.
Nie spodziewaliśmy się tutaj, co się stanie, po czym jakiś czas później przeprowadzono nas do nowej siedziby na terenie Politechniki. I tam już siedzieliśmy na takiej jednej grzędzie, na takim dużym open space, gdzie były takie grzędy po chyba 6 osób w jednym tym, naprzeciwko siebie, więc dużo osób koło siebie i my tam siedzieliśmy. Komiksomania, Michał, ja, ludzie z seriali, ludzie z filmu, z książki, bo też Tomek był w dziale książki, pod działem książki tak naprawdę z tą Komiksomanią, więc tam się przez to, jak dużo osób było związanych, czy jakoś tam zainteresowanych popkulturą, czy kulturą, bo tam książki, no to nie książki, to poważna kultura, Tomek był zawsze z tej takiej bardziej poważnej działki. Tam było bardzo dużo takiej energii, takiej dyskusji, takiego ciągłego kotła. My tam potrafiliśmy godzinami gadać w ciągu dnia i nas wszyscy uciszali. I przez to, jak dobrze nam się gadało i z Tomkiem, i z Michałem, ale też ze wszystkimi ludźmi na zewnątrz, to ten, jak złapaliśmy taką chemię między sobą, to wtedy ta idea podcastu tak naprawdę wykiełkowała i postanowiliśmy to robić.
Mhm. Tak, i to był pomysł w ogóle Dominika. Nie Dominik, który jest skromny, nie powie o tym, ale to był pomysł Dominika. W ogóle przyszedł do Wirtualnej Polski z pomysłem na to, żeby robić podcast.
To była jedna z rzeczy, które ja w ogóle mówiłem na swojej rozmowie kwalifikacyjnej, bo ja wtedy byłem olbrzymim wyznawcą i fanem GameSpotu. To był ten stary GameSpot Grega Kasavina z Jeffem Gerstmanem, Ryanem Davisem, tam był jeszcze Greg Kasavin wtedy był szefem GameSpotu. A teraz jest w tej firmie, która robi Supergiant Games.
I jednym z kierowników chyba tam z zarządu.
Tak, i ja strasznie lubiłem i właśnie taki sposób, w jaki oni mówili o grach, o swoich materiałach i wideo, i właśnie mieli podcast wtedy, który regularnie słuchałem. I przez tą fascynację nimi ja przedstawiałem ten pomysł na rozmowę kwalifikacyjną. Natomiast ja i wtedy, Tomek tutaj wyprzedził mnie, bo ty w tych pytaniach, które nas podesłałeś, tam było to pytanie o pomysł. Ja nigdy nie... I wtedy to mówiłem i teraz to powiem i nawet w swoim bio na stronie niezatapialnych to mam, że ja nie wierzę w pomysły, a już coś takiego jak pomysł na podcast, to wydaje mi się, już każdy może powiedzieć, róbmy podcast. Gdybyśmy się nie spotkali w trójkę i nie zaczęli tego robić wspólnie, to by się to nigdy nie wydarzyło.
No bo podeszliście do tego bardzo profesjonalnie, więc od razu chyba nagrywaliście w studio. Chyba Pawelo składał... Znaczy ja wiem, że to studio
pokazało
się materiału wideo.
Więc... Mieliśmy tak, że Michał jakby... Podział obowiązków był taki, podział poza zasług, o tak, był taki, że inicjatywa była Dominika, Michał wziął to, zorganizował, a ja zaproponowałem nazwę. I więc te takie są nasze zasługi. I Michał, jak już jakby było to zielone światło, że okej, możemy zrobić coś takiego i że ja mogę się do tego dołączyć, bo to też był problem, że ja byłem w innym serwisie i wiesz, miałem się do tego dołączyć, jakby poświęcać swoją godzinę, swój tam czas pracy na to. I jak dostaliśmy to zielone światło, to Michał zaczął krążyć właśnie tam do Pawela w tej IWFT, żebyśmy to jakoś zorganizowali technicznie. Paweł się bardzo napalił na to i koniec końców, jakby już tam po wielu miesiącach, czy tam nawet jakimś roku, to głównym powodem, dlaczego Wirtualna Polska w ogóle nie budowała sobie profesjonalne studio nagraniowe, byliśmy my. Natomiast jeszcze zanim ten rok upłynął, zanim to profesjonalne studio nagraniowe
powstało,
my mieliśmy, pokój był przechodni w ogóle, w starym akademiku, gdzie jeszcze w ogóle mieszkali studenci piętra wyżej, nie tylko parter wynajmowała Wirtualna Polska. I w starym akademiku był pokój przechodni. W rogu tego pokoju przechodniego był zrobiony taki fort z kartonów, taki jak dzieci robią. I my tam we trójkę siedzieliśmy ściśnięci, tak jedno koło drugiego. Nachylaliśmy się do mikrofonów. Nie pamiętam, czy każdy miał swój, czy mieliśmy jeden. Mieliśmy jeden, mi się wydaje.
Mieliśmy jeden wtedy jeszcze, tak.
Tak. I dyskutowaliśmy i Pawelo stał na straży nie tylko jakości technicznej, ale też tego, żeby ludzie nie przechodzili przez ten pokój przez to 45 minut, godzinę, jak nagrywaliśmy.
Tak.
A więc początkowe warunki nie były zbyt dobre.
No bo wiem, że zachowały się też, chyba na kanale to się wytnie, materiały z wideo nieczystych zagrywek, więc zastanawiam się, to już było to nowe studio, tak?
Tak,
było to nowe mikrofony, studio. Każdy swój. Ale też tak. Było nadal bardzo blisko. Byliście tak...
To był komfort.
Na jednym planie. W amerykańskim ujęciu, czy jakoś tam.
Tam naprawdę, w tym pierwszym studiu, tam było to tak duszno się robiło po 10 minutach nagrania i my tam się praktycznie przytulaliśmy, więc to były naprawdę takie bojowe warunki.
Bardzo szybko złapaliśmy chemię, bo po prostu chemia naszych organizmów ze sobą wchodziła w reakcję bezpośrednio.
To prawda.
Czy dużo tak dało właśnie to i to chyba była taka siła nieczystych zagrywek i to od razu dało się zauważyć i też wiele osób z mojego środowiska, które też nagrywało podcasty, od razu była po to, że fakt, że nagrywacie w jednym miejscu, no jest ta chemia, no nie i tak dalej, to naprawdę sprawiało, że ta dynamika była taka, no nie do porównania z innym. To być może teraz przy tej technologii wideo, kiedy jest to, no nie wiem, ten lag nawet przy rozmowie jest mniejszy i ta komunikacja niewerbalna może zadziałać, nie wchodzi się w sobie słowo, ale tam mieliście fajnie, tam momentalnie było widać, że właśnie tak mówię, że odczytując te wideo, te spojrzenia, te miny, czasami ktoś coś powiedział, no naprawdę biła taka czysta energia i ten entuzjazm. I potrafiliście przejść właśnie z takiego tego do naprawdę i takich rozmów, które mogły wstrząsnąć branżą. No nie, jeżeli mówię też o rantach, które przyszły do historii, o Assassin's Creedzie, bo to jest coś, co nie muszę na przykład słuchaczom podcastu powtarzać, bo każdy o tym wie, ale naprawdę zastanawiam się, no nie, czy czuliście coś takiego, że po prostu w pewnym momencie na przykład nie, to na przykład za dużo mamy tej energii, czy chcemy się stonować, czy była jakaś taka reakcja, czy po prostu robiliście to, co lubicie, tak jak lubicie i w ogóle nie zwracaliście uwagi na przykład na feedback, nie? Czy ktoś ma o tym...
Jest, nie da się przecenić tego, jak my się mało przygotowywaliśmy i jak my mało przywiązywaliśmy uwagi do tego, co będziemy mówić, jak będziemy mówić. My generalnie przygotowywaliśmy tematy, wchodziliśmy tam i go. Mi się to podobało, szczerze mówiąc. Ja teraz oczywiście trochę się to zmieniło, ale też nie jakoś super. Uważam, że w tym też była nasza siła. Ja, tak jak powiedziałem o tym GameSpocie, mi zawsze imponowało i zawsze się podobało, zresztą jestem dzieckiem lat 90. Top Secret i Secret Serwisów, takie dziennikarstwo growe robione na osobowościach, gdzie osobowość i taki charakter i humor prowadzącego jest dużo ważniejszy od newsa i od treści. I być może to brzmi jak takie post factum uzasadnienie naszego lenistwa, ale szczerze w to wierzę, że po prostu to było przynajmniej dla mnie ważniejsze i wydaje mi się, że chłopaki też mieli taką perspektywę. Nie wiem, jak to myślisz, Tomek?
Ja mam tylko tyle do dodania, że wydaje mi się, że nie można nie docenić tego właśnie, w jakich my warunkach pracowaliśmy. My, tak jak tutaj Dominik opowiadał, siedzieliśmy na tej grzędzie, 12 osób na jednej grzędzie i jeszcze druga grzęda była obok, nie? Więc tak de facto w dyskusji, takim banterze firmowym, takim codziennym gadaniu o popkulturze, bo przy okazji to były wszystko osoby siedzące po uszy popkulturze, nie? Jakby w serialach, filmach, grach wideo, książkach, komiksach i tak dalej, nie? I my gadaliśmy o tym non-stop i przerzucaliśmy się żartami i dyskutowaliśmy, kłóciliśmy się, obrażaliśmy się na siebie, chodziliśmy na piwa, chodziliśmy do kuchni i tak dalej, nie? I w pewnym momencie, jak już jakby zmierzaliśmy w kierunku tego podcastu, ktoś nam powiedział, że zajebiście jest nas słuchać, że po prostu, że też siedzimy tam i mamy, jakby właśnie nam się gadamy i dowcipkujemy między sobą i tak dalej, że to jest super fajne. I wydaje mi się, że to po prostu bardzo wzięliśmy do siebie, co nie? I jakby bardzo nam zależało na tym, żeby tą atmosferę jakby przenieść, a przy okazji też chyba pomogło to, że my się dobrze bawiliśmy, więc mieliśmy takie poczucie, że no okej, jak się dobrze bawimy w tym bunkrze, w naszą trójką, to kurde, może ktoś też się będzie dobrze bawił, nas słuchając, to nie?
My się zawsze śmieliśmy, jak tam się opieprzaliśmy w pracy, chodziliśmy właśnie, siedzieliśmy godzinę w kuchni, czy gadaliśmy o pierdołach, że to jest praca koncepcyjna, tak. Że to nie jest tak, że my nic teraz nie robimy. I to jest trochę żart, a to jest trochę prawda, bo tak jak mówi Tomek, być może my się nie przygotowywaliśmy tak, że nie czytaliśmy książek przed podcastem i nie planowaliśmy dokładnie według punktów, jak będzie dyskusja wyglądać, ale no trenowaliśmy to wcześniej w pracy.
Nie no, bo też nadal no, byliście aktywnymi redaktorami, no, bo praca koncepcyjna, te rozmowy to jest jedno, ale też no, tworzyliście te treści, tworzyliście recenzje, no, byliście na czasie z tymi. Bo rozumiem, że...
Wiesz, to jest też taki bardzo specyficzny moment w życiu młodego mężczyzny, białego, heteroseksualnego mężczyzny w Europie, albo w ogóle w zachodniej kulturze, kiedy ma 25 lat, skończył studia i myśli, że jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie i że wszystko, co on powie, to jest złoto i to powinno być nagrywane. A my mieliśmy taką okazję, że to było nagrywane i to złoto szło w świat.
No ale macie tak na przykład, nie, wracacie do tych starych nagrań czasami, żeby sobie coś odświeżyć, przypomnieć?
Nie. Nie.
Czy to jest historia?
To jest historia, która... Mi się wydaje, że my się z nią trochę rozliczyliśmy już w Niezatapialnych i tym, co mówimy i jak mówimy, że nie musimy się z tym wprost rozliczać, więc nie będziemy. Natomiast no nie skłamię i też nie powiem za dużo, mówiąc, że byliśmy wtedy bardzo innymi ludźmi, mówiliśmy wiele rzeczy, z którymi się dzisiaj nie identyfikujemy. No nie, tak. Żebyśmy chcieli za nie przepraszać, czy się od nich odcinać. To jest nasza historia, ona jest ważna, ale nie celebrujemy jej jakoś szczególnie.
Ja tak zastanawiam się, czy w tamtym okresie, bo przyznam, że tutaj Dominiku byśmy się w pewnych aspektach mogli po tym samym podpisać, bo ja też uważałem, że ten pierwszy Giant Bomb właśnie jeszcze
tak, oni
ze świętej pamięci Ryan Davisem, który wprowadzał niesamowitą energię. Nie wiem, czy oglądaliście kiedykolwiek ich taki imprezowo. Oni wyjeżdżali gdzieś na targi, wynajmowali pokój i do tego pokoju właśnie jak przez te wasze pierwsze studio nagrań mogło przyjść tam setki ludzi i każdy coś tam. Tam się też opowiadali ludzie, którzy później w branży nie chcę strzelać, oni będzie, że ktoś pokroi na przykład Phila Spencera, zanim stał się z Philem Spencerem, mógł się tam pojawić, nie? I rozmawiali o grach, komentowali, to było niesamowite, ale no i trochę to się zmieniło po czasach, no nie? Bo ta korporyzacja, rozumiecie, to, że ten podcasting stał się od takiego oddolnego ruchu, tych audycji podcastowych, gdzie nie ma takiego odgóry, bo czy, no bo też chcę się z was zapytać, czy jakikolwiek był wpływ na was, na przykład jakie tematy poruszyć, czy co mówić, czy czego nie powiedzieć, był z góry. No bo byliście częścią dużej korporacji medialnej. Czy mieliście taką jednak całkowitą swobodę, czy na przykład czasami było tak, że Michał nas przychodził, że to są nasze tematy, ale wiecie, tutaj jest taki temat, tego nie poruszymy, albo właśnie to poruszymy i tak.
Mieliśmy całkowitą swobodę, do tego stopnia, że aż za dużą, wydaje mi się, bo jakby absolutnie nikt nas nie kontrolował, absolutnie nikt nie wiedział, co się dzieje w tym forcie, w którym nagrywamy. My mieliśmy w pewnym momencie pod serię, jakby, która się nazywa Grak Odbytu, Gdyby ktokolwiek z... Bo się śmieliśmy z tego, że wszystkie inicjatywy takie właśnie podcastowo-serwisowo o grach muszą mieć słowo gra.
Ale Nieczyste Zagrywki też ma, prawda?
Tak, 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 dokładnie tak. I Grak Odbytu jakby był taką parodią tego i wydaje mi się, że gdyby ludzie decyzyjni, co nie, wiesz, jak to korpo menadżerowie zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje i co robimy, no to by położyli jakby na tym jakiś tam, nie wiem, jakiś szlaban, jakoś by nas starali się cenzurować. Mhm. No to się na szczęście nie działo, na szczęście byliśmy jakby poniżej takich radarów korporacyjnych i na szczęście też wydaje mi się, że mieliśmy na takim niższym poziomie, takim lower level management, nie, ludzi, którzy doceniali to, co robimy. Jakby tak, jakby słuchali nas, wiedzieli, że jesteśmy rzeczowi w miarę, że mamy fajną energię, że to jest dobry produkt, nawet jeżeli trochę kontrowersyjny. Nie? Jedyny moment, kiedy musieliśmy cokolwiek wyciąć, to był w ostatnim odcinku, kiedy nas Wirtualna Polska zamykała. My tam mówiliśmy kilka rzeczy o tym zamknięciu i dosłownie ze dwa zdania nas poprosili, żebyśmy wyciąli. One nie były jakieś kluczowe, nic takiego. Wiesz, to też jest tak, że po prostu jak gadasz, jak dobierasz słowa na żywo, to nie, i mówisz cały czas, to formułujesz zdania czasem nie tak, jakby one miały brzmieć i jak już ktoś tego przesłuchał w końcu, to tak stwierdził, że czy moglibyście to zdanie jakoś inaczej powiedzieć, czy coś, to nie.
To Dominika na chwilkę straciliśmy, on zaraz wróci, jak naprawi sobie problem z laptopem. To ja wykorzystam też ten moment, żeby cię zapytać, drogi Tomku, czy zdawałeś sobie właśnie sprawę, że właściwie chyba ten podcast Nieczyste Zagrywki to był taka najważniejsza rzecz tego Imperium Gier. Ja mi się wydaje, że w pewnym momencie to on przyćmił wszystko, co było i zastanawiam się, jak na przykład patrzyłeś na inne podcasty. Nie musisz mówić o Fantasmagierii, bo tutaj nie ma się co mierzyć, nie? Oczywiście, ale czy dostrzegaliście te inne audycje i czuliście, że właśnie, kurczę, robicie coś naprawdę lepszego i czy w ogóle słuchaliście innych polskich podcastów?
Wiesz co, ja się przyznam, że nie słuchałem innych podcastów, dopiero w ogóle dosyć późno zacząłem słuchać podcastów, jakieś w 2019-20. Nigdy nie byłem człowiekiem podcastowym, zawsze byłem człowiekiem raczej audiobookowym, więc nie, jakby nie porównywałem się wtedy, nie słuchałem. Czy ja miałem wrażenie, że my robimy coś lepszego? Nie miałem takiego wrażenia. Miałem wrażenie raczej, że dużo głupot mówimy i bardzo się wydurniamy i że jest zabawniej i że to jest fajne być może. Jedyne co, to jaką sobie mogę, nie wiem, uwagę, znaczy taką zasługę przypisać ewentualnie jakoś, to wydaje mi się, że całe środowisko gier wideo, takie dziennikarskie, było wtedy i być może jest dzisiaj też cały czas takie raczej prawoskrętne, takie liberalno-korwinistyczne. Na pewno wtedy takie było. I ja byłem chyba, w ogóle nie tylko ja, bo Michał też ma dosyć takie sprecyzowane poglądy. Dominik, wydaje mi się, że trochę nabrałeś, co nie przy nas poglądów. Jakby byliśmy dosyć wokalnie tacy lewicowi, może jeszcze nie inkluzywni w tamtym czasie, bo jeszcze tak mówiliśmy 20 kilka lat i nie wiedzieliśmy, że niektóre rzeczy są po prostu zbyt wrażliwe i nie powinno się z nich żartować, ale jeżeli chodzi o jakieś takie poglądy społeczne albo jakieś krytykę korporacji, to wydaje mi się, że byliśmy dosyć świeżym głosem jakby wtedy polskim giereczkowie.
Dominiku, tobie zadam to pytanie, czy oprócz tych zagranicznych podcastów, to słuchałeś jakichś polskich podcastów, słynnej Poligatki, czy inny, tak, no bo Poligatka to był pierwszy podcast, więc na pewno on wam, jeśli chodzi o techniczne aspekty, poprzeczki nie podnosił wysoko, ale no gdzieś zaznaczył na tej mapie Polski te podcasty.
Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale nigdy w życiu, jak żyję, jakem Dominik Gąska, nie przesłuchałem ani jednego odcinka polskiego podcastu, który nie byłby podcastem Niezatopialni bądź Nieczyste Zagrywki. Nie jest to jakieś... Nie mam jakiegoś uzasadnienia tego. Mam po prostu irracjonalną niechęć do oglądania i słuchania materiałów w języku polskim, która jest irracjonalna, więc nie wiem, co więcej mogę to powiedzieć. Może powiem, z czego ona wynika. Może to wynika z tego, że kiedy ja odkrywałem tego typu materiały właśnie w latach 90., to oglądałem je wyłącznie po angielsku i przyzwyczaiłem się do pewnego sposobu mówienia o grach, do pewnego sposobu realizacji tego,
za którym wydaje mi się, że przynajmniej wtedy, teraz już na pewno nie, choćby dzięki Niezatapialnym, Polska już nie goni, ale dawno go dogoniła. Natomiast wtedy trochę... Ale tu mówię, to jest takie znowu uzasadnienie post factum, bo po prostu tego nie robiłem. Po prostu nie miałem na to ochoty i być może nie powinienem tego mówić, być może jako człowiek, który robi podcast, choćby z takiego, nie wiem, chęci rozwijania się, czy patrzenia, szukania inspiracji, powinienem to robić, ale tego nie robię.
Ciekawe, ja wchodziłem tutaj, pociągnę tylko temat taki, że ja słuchałem czasem jakichś podcastów i jakby... Niektóre mi się podobały, niektóre nie. Uważałem, że naszą największą jakby zasługą, plusem naszym największym jest absolutnie to, że siedzimy w jednym pokoju i gadamy. Bo tak jak mówisz, technologicznie to były inne czasy i to, że się nagrywało przez internet, mówiąc do mikrofonów, było bardzo słychać, nie? Jakby bardzo to utrudniało taki, nie wiem, poczucie jakiegoś takiego flow. Nie? Natomiast co jakiś czas googlałem niższe zagrywki i permanentnie odnosiło mnie to do forum Poligatki, na którym była absolutnie przedziwna, taka maniakalno-depresyjna reakcja na niższe zagrywki. Raz na jakiś czas ktoś chodził na to forum gadki i mówił, ej, jest taki podcast niższe zagrywki, on jest zajebisty, w ogóle byście go słuchali i tak dalej. A tam była jakaś taka bardzo ugruntowana, taka rada starszych na tej Poligatce, która nas nie cierpiała po prostu. I tam za każdym razem dołowali tego człowieka, za każdym razem mu tam pisali, że nie, to jest gówno, że tutaj taki błąd zrobili i taki. Zawsze było takie doświadczenie, że o, fajnie, ktoś się znalazł. O, nie, jednak nie.
Ja chciałbym jeszcze, przepraszam, że się wcinam, ale to jest druga okazja, kiedy chcę to powiedzieć i teraz już jej nie odpuszczę. Pierwsza była wtedy, kiedy mówiłeś o tych naszych początkach i o tym siedzeniu razem i jak to było inaczej. Ja uważam i zawsze to uważałem, kiedy zaczęliśmy nagrywać i też jak nagraliśmy później Niezatapialnych, że to siedzenie razem w pokoju ma znaczenie, że to słychać nie tylko w jakości, słychać różnice nawet jak czasami któryś z nas przyjedzie, a to jest Iga na ogół, praktycznie zawsze jest to Iga, przyjedzie tu do Trójmiasta i nagramy w trójkę, to jest ta różnica i trochę ubolewam nad tym faktem, szczerze mówiąc, że tak łatwo, wygodnie i dobrze się teraz nagrywa przez internet, poprzez to nasza motywacja do ruszania dup się kompletnie wygasła, a szkoda, bo wciąż uważam, że te odcinki, które są nagrane razem, są lepsze. Kiedy się jest fizycznie koło siebie.
Ja muszę wam powiedzieć, że to jest ciekawe, co mówicie, bo też jest tak, że właściwie wszystkie te podcasty, te największe i zawsze wymieniałem Niezatapialnych jako taki podcast numer jeden, który słuchają. Więc to jest taka odwrócona piramida. Wy nie zwracacie uwagi na innych. Ja nie mówię, że to jest megalomania czy coś w tym stylu, nie? Bo ja to rozumiem, że po prostu robicie swoje i macie inne zainteresowania, słuchać jakichś innych podcastów to nie ma sensu, ale chodzi mi o to, że po prostu jakby środowisko, wiecie, jak to się z angielskiego mówi, peers, no docenia nie tylko to, co robicie, ale też uważa, że jest to po prostu, że się tak wyrażę, mówić, że to top topów, czy jakieś inne jest to słowo na to. I ja przyznam, że nadal i życzę wam, żebyście nagrywali może i nawet kolejne 20 lat i cieszę się, że szkoda, że nie ma Michała oczywiście w Niezatapialnych, ale tworzycie taki niesamowicie dynamiczny trójkąt z Igą, że zdecydowanie jakby ten duch nieczystych zagrywek nadal w Niezatapialnych jest i dziękuję wam bardzo, że znaleźliście ten czas, żeby tą historią się podzielić tymi anegdotami i jak to się mówi, do usłyszenia, do posłuchania i życzę sukcesów oczywiście z projektami. Tutaj to jest bardzo niezwykłe, że tą waszą wiedzę, którą jakby można powiedzieć, że zdobywaliście przez bycie komentatorami tego środowiska, tej branży, potrafiliście przenieść sukcesami na to życie zawodowe. Tak?
Ja jeszcze chciałem w tym miejscu, nie wiem jak to powiedzieć, przeprosić peers naszych, że w swoim wiecie, to nie ma tutaj żadnej z mojej strony niechęci czy czegoś takiego. Teraz jest już głupio po tym, co powiedziałeś. No, ale tak po prostu jest. To też nie będę kłamał.
Dziękuję Tomkowi, dziękuję Dominikowi. No i do usłyszenia. Cześć, hej.
Cześć.
Dziękuję za wysłuchanie wszystkich rozmów. Mam nadzieję, że wybaczycie nie najlepszą jakość techniczną, wynikającą z problemów po mojej stronie. Wracając do jubileuszu, nie byłoby najpodcastu, gdyby nie wspaniali interlokutorzy, których przez lata gościłem w wirtualnym studiu. Chciałem podziękować Juliuszowi, Bernardowi, Piotrkowi Spychale, Rafałowi Sidzińskiemu, Ryszardowi i oczywiście drogiemu Piotrkowi Kuldankowi, którego bardzo mi brakuje. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień w normalnym odcinku.